Witam wszystkich gorąco i bardzo serdecznie. To jest 22 odcinek podcastu Gireczkowego. Ja jestem Toy Blackhat, znany również jako TBH, a wraz ze mną jest Mike Mob. Witam cię, kolego.
Witam cię, cześć wszystkim.
Co tam, jak tam, kolego?
Życie. Nie wiem, no życie, nie ma czasu na granie, ale rzecz nie jest czas na granie, tylko nie wiem, a w co grać. A nie, przepraszam, jest co grać, tylko nie ma, a już nie wiem sam.
A to może porozmawiamy wobec tego, jak zacząć grać, skoro...
Myślę, że to jest dobry pomysł, szczególnie, że wydaje mi się, że jakby tak, chyba mamy o tym odcinek, jednak z tym graniem nie jest tak dobrze wśród pewnej grupy wiekowej, nie?
No wiesz, dzieci nie mogą grać we wszystko.
A dorośli nie mają już czasu albo chęci.
No powiem ci, że tak. Sam się trochę zadumałem, ponieważ jak zaproponowałeś temat tego odcinka, to ja troszeczkę tak zrobiłem rachunek sumienia i zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę te gry w sensie sprawiają mi taką samą radość jak kiedyś. I stwierdziłem, że chyba jednak nie. I skupiam się po prostu na tytułach, które mnie interesują, bez chęci sprawdzania tych tytułów, które mnie nie interesują. A kiedyś sprawdzałem tytuły, które mnie nie interesowały.
Ale wiesz, to mnie właśnie prowadzi do tego, co chciałem powiedzieć bardzo, bardzo gładko, ponieważ ja ogólnie jestem, ostatnio tak widzę, że mamy chyba nadmiar wszystkiego i po prostu jest taki problem, że ciężko jest kogokolwiek do czegokolwiek przekonać, bo jest taki nadmiar, że każdy się okopuje w swoim świecie i wydaje mi się, że jak tylko patrzymy na przykład na ludzi, nie wiem, jakbyś tak patrzeć, nie chcę żadnych tam statystyk produkować, ale tak przykładowo, że wydaje mi się, że gdyby tak patrzeć na ludzi po 30, powiedzmy, którzy nie grają, kiedyś grali albo myśleli o tym, ale dzisiaj nie grają, no to pewnie, nie wiem, 48% nie ma czasu, drugich 48 nie ma ochoty i nie przekonasz, więc tak naprawdę nasz odcinek będzie targetowany tych dwóch, przepraszam, zjebałem, 4%, które da się może przekonać.
No wiesz, no bo ludzie dorośli mają swoje, nie wiem, no, chodzą do pracy, budują dom, no i wiesz, nie grają, nie mają czasu na granie, prawda? I nawet jak, nie wiem, nagrywają podcast o grach, to czasami trzeba... Dobra, nieważne.
Może grają po prostu w życie, wiesz, na hardzie.
Tak, dobra, okej.
Ale wiesz, to jest kwestia podejścia, nie? No bo są takie typy ludzi, którzy tam, nie wiem, jak ta nasza ostatnia koleżanka, nie gram w grę, nie będę za mnie grała w grę, bo czytam książkę, ale są tacy ludzie, co jakby w ogóle nic nie robią, prawda? Więc to nie jest tak, że oni nie grają. Oni też nie czytają, nie oglądają, nie słuchają, nie wiem, chodzą pobiegać, po prostu jakby próbują przeżyć. Ale serial na Netflixie się zawsze tam obejrzy, nie?
No właśnie, to jest. No wiesz, serial na Netflixie się łatwo konsumuje. Zresztą ja ostatnio obejrzałem sobie kilka odcinków serialu, prawda, nie na Netflixie, ale na Apple TV, kurde.
Już możemy kończyć odcinek.
Tak, bo mam, zabrałem się za fundację na Apple TV, no i niestety masakra.
Nie jest dobrze.
Dobra, ale nieważne, wróćmy do gier, żeby tak nie... więc widzisz, no, wydaje mi się, że... Nie no, przede wszystkim, tak, cały czas jednak pokutuje to przekonanie, że gry w pewnym momencie są niepoważne. I znam bardzo dużo osób, które może by grały, ale nie są w stanie przekonać się do idei grania jako osoby dorosłe, ponieważ gry są dla dzieci, gry są niepoważne, gry właściwie jakby, wiesz... Oni są tak bardzo sfokusowani na tym, żeby być postrzegani jako jacyś tacy, wiesz, super dorośli, super poważne osoby, że no, w ich własnym postrzeganiu siebie nie ma miejsca na coś tak niepoważnego jak grę. Tak mi się wydaje, że takie trochę udawanie
tak, ale...
przed samą sobą.
Jeszcze ja myślę, że jeszcze jest drugi krok tego natężenia, tego zjawiska. To znaczy są ludzie, którzy grają, ale nigdy o tym nie rozmawiają, albo nawet jak ktoś rozmawia o grach, to w ogóle nie podejmują tematu. Jakby to jest takie wstydliwe, nie wiem, wstydliwe hobby, jakby, nie wiem, trzymali, nie wiem, co by trzymali w szufladzie, ale w każdym razie, nie wiem, no po prostu taki... Ja widzę takich ludzi często w swoim wieku i oni coś tam sobie rzeźbią, nam, prawda, nawet grają, ale nigdy o tym nie mówią, albo, nie wiem, nie interesuje ich ten temat. I w ogóle jakby tak, jakby nawet społeczność growa, w sensie takim, nie wiem, że przynajmniej zagrać z ludźmi albo przeciwko ludziom, to totalnie jakby ich nie interesuje, tylko tak sobie tak rzeźby na boku, tak jakby czuli się winni, że w ogóle marnują czas na takie głupoty. Nie wiem, może to jest jakaś taka moja nadinterpretacja, ale mam wrażenie, że to jest taki, jakiś taki problem, że ludzie jakby, jak już nawet się przemogą, to uważają, że to jest coś, co nie jest w ogóle warte, żeby na to marnować czas, albo podejmować jakby rozmowy z kolegami, albo że w ogóle ktoś się tym zainteresuje. Nie wiem, dziwne to jest dla mnie trochę, bo w sensie trochę wydawało mi się, że powinni ludzie trochę wyluzować w tym temacie.
Ludzie powinni wyluzować, ale czasami jest ciężko wyluzować. No ja mam tak z każdą inną formą rozrywki poza grami i książkami. No. Ja tylko grając w gry albo czytając książki nie mam poczucia straconego czasu.
No, to jest indywidualne, tego nie poradzisz, prawda? Znaczy, na to nic nie poradzisz i wydaje mi się, że wiesz, ja może tak, pomysł za tym odcinkiem był taki trochę, żeby może przybliżyć w jakiś przystępny sposób ludziom, którzy może, nie wiem, na przykład myśleli o tym, żeby pograć i naprawdę, bo ja wydaje mi się, że wiesz, to jakby już mam na tym odcinek, nie? I też jakby wydaje mi się, że jakiś socjologiczny rys tego, czemu w Polsce na przykład granie jest mniej popularne albo bardziej, albo to jest temat na rozprawę jakby z tych studentów stampiją, wiesz, drogie drinki na Zbawiksie, bo to są ich kierunki studiów, natomiast wydaje mi się, że powinniśmy skupić się na mówieniu do tych, których jest szansa uratować i którzy są, mają otwartą głowę i po prostu pomyśleliśmy, że no okej, jest, załóżmy, że nie wiem, to pomyśl o sobie. Gdybyś na przykład nie miał nic wspólnego z komputerami i budzisz się, nie wiem, mając, nie wiem, 35 lat i na przykład chciałbyś coś zagrać, ale ostatni raz robiłeś to, nie wiem, w liceum i tak naprawdę nie wiesz, od czego zacząć, czy? Coś jakby ktoś ci kazał dom wybudować, a nie wiem, na przykład nigdy nie miałeś wiertarki w ręce. No i coś trzeba zrobić, prawda?
No tak.
I tutaj pojawiamy się my.
Tak, z naszym odcinkiem.
Więc pomyśleliśmy, drodzy słuchacze, zrobimy taki szybki przegląd i zaprezentujemy wam zalety i wady każdej z tych opcji. Tak na szybko, wydaje mi się, że jeżeli będziecie chcieli coś więcej na temat porozmawiać, to jesteśmy zawsze na Discordzie, ale taki szybki rozpisanie poszczególnych opcji, które się pojawiły, bo też muszę powiedzieć, że od 2020 roku tych opcji, szczególnie chmurowych, jest dużo więcej, ale o tym za chwilę. I tak, żeby po prostu przerzucić jakby tę górę nawozu i trochę mieć z głowy, przynajmniej będziecie wiedzieli, czy to jest dla was, albo która z opcji jest dla was, albo której zaczniecie.
No albo od której możecie zacząć, bo już macie jakby niezbędne akcesoria.
Dokładnie.
No to jedziemy.
Dokładnie. Dokładnie. I teraz tak, bo też jakby wiesz co, wydaje mi się, że... Może takie jeszcze na wstępie, bo tak, jeżeli się zgodzisz ze mną, taki pomysł, bo wydaje mi się, że jest kilka mitów, które, bo zanim zaczniecie w ogóle grać, nie? Jest takich kilka mitów, które pokutują i być może ktoś, kto nie gra, mógł się nie otrzeć. Znaczy, że dzisiejsze gry są uproszczone, ułatwione i to już nie jest to kiedyś, bo kiedyś to było, a dzisiaj to już nic nie jest, prawda? Zgodzisz się ze mną, że są takie głosy cały czas, szczególnie wśród tych ludzi, co mało grają albo nie grają w ogóle.
Nie no, właśnie te głosy są wśród ludzi, którzy non-stop grają. No, mnie na przykład osobiście wiecznie irytują jakieś takie wysrywy wszystkich ludzi, którzy mówią, że teraz te gry to są zbyt casualowe, teraz to są zbyt łatwe, chociaż mają niesamowicie pełno tych poziomów trudności do ustawienia, no, ale to ludzie tak narzekają, raczej ci, którzy uważają siebie za, wiesz, jakichś tam mega hardkorowych gamerów i przez to, że gra zawiera tryb easy, no to jakby czują się obrażeni tym faktem, bo oni przecież tylko grają na hardzie, nie? Nie, no ale raczej, nie wiem, ja to uważam w ogóle za zaletę. Dlatego jeżeli ktokolwiek boi się, że nie będzie ogarniał, to właśnie dzisiejsze gry są idealne na start. To nie są te czasy, co kiedyś. Kiedy kupowałeś, nie wiem, grało się, nie wiem, w jakąś kontrę, czy te, kurde, żaby. Jaka jest ta gra o tych żabach? Toads coś tam. Super Toads. Nie, nie, kurde.
Czy to mówisz jakieś bardziej nowożytne, bo ja pamiętam, tak jeszcze grałem na Herkulesie.
No, nie, no tak. No, to, że żabą skaczesz przez ulicę, to nie. Chodzi mi o te Super Frogs, Super Toads. Nie, nieważne, whatever. Taka gra uber trudna, że leci się w prawo, takimi żabami się gra. Nieważne.
To nie znam, przyznam się wstydliwie, że nie znam.
Jakaś gra z jakiejś takiej gówno platformy, pewnie z Nintendo.
Pamiętajmy o tym, że tak, dzisiejsze gry są po prostu bardziej przystępne, ale nie są ułatwione, bo utrudnić sobie zawsze można, kwestia chęci. I wydaje mi się, że te gry de facto nie zawierają wszystkich tych irytujących jakby problemów, które były kiedyś, a które powodowały, że albo ci kolega pomógł, albo nie poszedłeś dalej, bo nie było internetu.
No, umówmy się, że jest bardzo niska bariera wejścia, co jest super.
Tak.
Tym bardziej, tak, że tym bardziej, że gry przede wszystkim, w ogóle umówmy się, otwierają się również na tych dorosłych, którzy już mają czas na granie, ponieważ są na emeryturze, ale nieco mniej ogarniają. I mimo wszystko o tym też powinniśmy pamiętać.
Tak, i wydaje mi się, że to jest ułatwienie dla kogoś, kto chce usiąść sobie na pół godziny, prawda, i trochę się wyluzować. I oczywiście są gry, które nie pozwalają na pół godziny tylko grania, ale są gry po prostu, które pozwolą i start będzie bezbolesny. I też wydaje mi się, że imersja jest dużo większa, no bo jednak pamiętajmy, że te gry są dzisiaj bardziej realistyczne, są dziesiątki aktorów zatrudnionych, jest motion capture. Wydaje mi się, że jakby te gry, no, to jest zupełnie inny świat i też... Należy tego przeintelektualizować, wystarczy po prostu się oddać i tak spróbować się w ten świat trochę wskoczyć, prawda?
Nie, no dokładnie. Dokładnie tak. No, te gry przede wszystkim opowiadają bardzo fajne opowieści, takie trochę no, popkulturowe, łatwostrawne niestety, ale no to wiesz, nie ma już takich gier jak pierwszy Bioshock, nie?
Ale też można, wiesz, je współtworzyć, prawda? Wiadomo, że to jedna rzecz, która można powiedzieć, że nie poszła do przodu, poza niektórymi wydawcami takimi jak, nie wiem, CD Projekt, powiedzmy, też nie za bardzo już w tej ostatniej grze, czyli interaktywność tych gier polegająca na tym, że są różne zakończenia, prawda? Czyli, że rzeczywiście możemy tę grę kształtować tak, jak chcemy. No to wydaje mi się, że takim od czasów, nie wiem, Fallouta trójki, powiedzmy, to już tak się za bardzo, nie wiem, raczej jest w odwrocie, bo nikomu się nie chce robić tylu ślepych zaułków w grze, których nikt nie, jakby nie dojdzie. Albo w sensie tylu rozgałęzionych jakby linii fabularnych, bo to kosztuje konkretne pieniądze, ale naprawdę mimo wszystko jest okej. Okay. W sensie takim, że wystarczy wybrać swoją scenografię ulubioną, swój świat i naprawdę jest taki wybór, że każdy z was jakby coś znajdzie, to coś dla siebie i nie mówimy tylko o jakichś takich w miarę realistycznych grach, prawda? Takich jakichś tam pierwszo-trzecioosobowych, ale jest tylko cała masa.
No tak. Zresztą widzisz, no, moim ulubionym przykładem jest Assassin's Creed Odyssey, który jak w kilku rozmowach tam nawet proponowałem. Oczywiście z zerowym skutkiem, no bo jak ludzie się są zamknięci na gry komputerowe, no to są zamknięci, ale no to Assassin's Creed Odyssey ja bardzo proponowałem jako grę taką, w którą może zagrać dorosły i zaproponować im akurat tę grę na pierwszą grę, ponieważ jest ładna, kolorowa, śliczna, nie wymagająca wcale jakiegoś tam wielkiego skilla. Nie pamiętam, czy jest wybór poziomu trudności, czy nie, ale...
Jest.
To w każdym razie naprawdę jest to fajne, proste, a poza tym jeszcze ta historia jest taka w miarę interesująca, czasami puszcza oko do starszego gracza, patrz wątek z Alcybiadesem. Także nie, naprawdę... Tę grę na przykład bym polecił dla dorosłego, jako który chciałby zagrać. Ale i tak nie udało mi się nikogo przekonać, bo wszyscy wolą, wiesz, jakieś takie... Nie wiem czemu zresztą.
Nie, wszyscy mówią o nie, bo nie będę grał w gry, bo Fortnite skupi. Czy coś.
No, ale tak mówią też, kurde, gracze, nie? O, Fortnite jest głupi, a ja tutaj gram w jakieś poważne gry.
To ja nie będę jeździł samochodem, bo Smart Fortwo ma tylko dwa fotele.
No, dokładnie, nie?
Coś w tym stylu. Okej, ale wróćmy do brzegu. Wydaje mi się, że zróbmy tak, może tak, to jeżeli się zgodzisz. Zróbmy taki szybki, wylistujmy, jakie są opcje i potem przejdziemy przez nie po kolei i pogadamy o zaletach i wadach, jak to widzimy, tak żeby każdy mógł sobie trochę wyrobić zdanie, czy to jest dla nich, tak? Czyli co mamy, jakie opcje od A do tam X mamy na naszej liście?
No, przede wszystkim mamy kupno peceta. No i tu oczywiście już...
Nie, ale przejdźmy, może przejdźmy po kolei, wiesz, bo tak, żeby też ludzie wiedzieli, do kiedy mają przestać słuchać, jak trafimy na ich jakby opcje, które są podświadomymi fanboyami.
Znaczy, chodziło ci o to, żeby najpierw listować wszystkie tak, możliwe.
Przeczytałem, jakie mamy, a potem będziemy przez nie szli do końca.
No to najpierw mamy kupno komputera do grania. Potem kupno generalnie gamingowego laptopa, który jest opcją moim zdaniem naprawdę głupią. Opcja również jest, żeby kupić konsolę, prawda? Taką poważną konsolę, która jest albo Xboxem,
do kupienia, albo PS4. Bądź nie w bieżącym MediaMarkcie.
No, której nie ma, no ale to już tak, to już sobie zaczniemy o tym rozmawiać później. Albo kupić...
O tym lifehacki, jak kupić konsolę, będą w kolejnym odcinku.
Ostatnio na Twitterku widziałem, że XCOM komuś wysłał powiadomienie, że konsola zamówiona 1,5 roku temu już jest do odbioru.
Ty patrz, ja bym po prostu poszedł samej, wiesz, po prostu z rozczulenia, że oni jednak pamiętali.
No, pamiętali, a być może właśnie ten ktoś odebrał, bo w końcu przyszła. Dobra, nieważne. W każdym razie, kolejną opcją jest kupno konsolki takiej hybrydowej, jaką jest Nintendo Switch. Ja trochę... No, takiej po prostu zabawkowej konsolki, nie? Jaką jest Nintendo Switch, albo Nintendo 3DS, albo coś takiego, albo kiedyś tam, nie wiem, używana...
Wii U chyba nie da kupić.
No, nie, no, używane można, nie? No, ale na przykład można kupić używaną sobie PS Vita, która też nie jest jakimś takim... Biorąc pod uwagę, jak bardzo Nintendo Switch mi się kiedyś podobało, a teraz mi się nie podoba, to... Tak z perspektywy czasu stwierdzam, że PS Vita wcale nie było takie gówno, na jakie wyglądało niestety, także okej. Okay. Można też kupić używaną Vita, dobra, ale nieważne. No i opcja C, moja ulubiona, czyli cloud gaming, czyli granie w chmurze przy użyciu tego sprzętu, który aktualnie mamy, bez wydawania żadnych pieniędzy poza abonamentem.
Tak. Od razu że powiem jeszcze w ramach autoobrony, bo zaraz to się będzie szczepi. Nie uważamy, że granie mobilne to nie jest granie, ale też nie będziemy się w tym odcinku nim zajmować, ponieważ no, jakby wydaje mi się, że wybór poważniejszych gier na platformy mobilne, pomijając czy jakieś takie bezpośrednie klony tych poważniejszych gier, jest raczej słaby, więc to,
no tak,
to
ale
nie
widzisz,
jest alternatywa dla powyższych. No, w sensie nie możesz sobie pograć, nie wiem, poza Fortnite'em nie pograsz sobie, nie wiem, na przykład w... Nie wiem, jakie to są gry. Nie pokaż sobie w Cyberpunka na tablecie, nawet najbardziej jest zajebisty. Chyba, że oczywiście odpalisz na nim aplikację GeForce Now.
No właśnie, już chciałem powiedzieć, założymy się. No tak. Właśnie tak, więc akurat to dobry pomysł. Swoją drogą, teraz dopiero mi wpadł do głowy, bo zauważyłem, taka refleksja mi wpadła do głowy, bo zauważyłem, że te wszystkie osoby, które mówią, że nie mają czasu na gry, i gry są głupie i są mało poważne, to i tak grają w te mobilne popierdółki, więc hej, oni po pierwsze i tak grają, a po drugie może myślą, że po prostu gry takie poważne, konsolowe, takie te gry AAA, to takie Candy Crush Saga, tylko że po prostu na nieco lepszym
sprzęcie. Tylko, że myszką musisz się te
tak, tylko, że, no, tylko, że klikasz myszką, a nie panem. Może oni sobie tak to wyobrażają, no bo oni grają. Ja wiem, że grają, bo widzę ich, jak grają. Grają.
Od Candy Crush. Też mi nie chciał do biurka wstawać do takich gier.
No nie wiem, ja na przykład lubię sobie pograć w Clash Royale. Mimo wszystko nadal sobie cisnę w Clash Royale.
Ale nie, wiesz, nie przy biurku na pececie, nie? Albo okej, okay, jeszcze na kanapie, to jeszcze rozdzielę na telewizorze. Nieważne. Okej, okay, to słuchaj, to powoduje tak, lećmy szybko, bo tych opcji jest dużo jest opcji, żeby się pokłócić. Jak prezentuje ci się opcja kupno peceta? Bo tak przyznam, że dałem po znajomości na pierwszym miejscu, ale też wiadomo, że to jest takie coś, co ludzie, którzy nie grali dawno, mogą pamiętać, bo wiadomo, że konsole w Polsce nigdy nie były zbyt mocne z różnych powodów, raczej też majątkowych, bo były po prostu niedostępne albo drogie, a jakieś tam peceta zawsze się złożyło na bazarze i rozumiem, że nie jesteś fanem tej opcji.
Nie, jak no, ja... Nie, wcale nie. Znaczy, jeżeli ktoś chciałby zacząć grać i jest całkowicie zielony i chciałby naprawdę poczuć, wiesz, ten power i siłę jednocześnie, znaczy jeżeli chciałby poczuć, co oznaczają gry AAA i jeżeli chcą, żeby naprawdę im spadły te gacie od gry komputerowej, bo nie widzieli gier od 20 lat, to oczywiście, że będę mówił, że kupno peceta jest świetne i to, że ja na przykład nie będę miał trzeszczącego, obrzydliwego, podświetlonego diodami peceta, to nie znaczy, że ja hejtuję granie na pececie, bo jak najbardziej szanuję i tak szczerze, to jeżeli ktoś ma fundusze na to, żeby, nie wiem, wydać sobie, powiedzmy, na takiego super gamingowego peceta, nie wiem, 3000 zł, no to hej, dlaczego nie, no kurde, no najlepsza możliwa opcja, jeżeli jeszcze w dodatku tak, ktoś no lubi oczywiście się grzebać, ktoś lubi benchmarkować, grzebać się z ustawieniami, nie. Widzicie, no jakby tak, żeby przybliżyć. Granie na PC-cie oczywiście, że jest fajne, oczywiście, że jest moim zdaniem nawet najlepsze, chociaż ma pewne wady, no to dla każdego użytkownika komputera jest najbliżej, no bo każdy ma już jakiegoś peceta, no chyba, że używa Maki, no chyba, że używa Maców, tak jak ja, więc... Ale tutaj do Maców akurat sobie też wrócimy. No to nie, opcja jest naprawdę fajna, z tym, że no jeżeli chce się... No to jest trochę rabbit hole, no jeżeli chce się cały czas być na topie, no to trzeba w tego peceta inwestować, zmieniać i wiecznie tam się z tym bawić. Co moim zdaniem, jeżeli miałaby to być tylko opcja do grania, to mi by się zwyczajnie nie chciało, bo nie jestem typem wiesz, takiego maniaka, co wiecznie lubi, wiesz, tam upgrade'ować tego kompa, lać na procesor ciekły azot, bo tam parę herców szybciej pójdzie, nie? Kompletnie nie mój temat, nie?
Nie, oczywiście, aczkolwiek, okej, no wydaje mi się, że tak, masz sporo rację, szczególnie w kwestii ceny, bo też jest to opcja najbardziej, daje ci najwięcej wolności, najwięcej dopasowania do swoich potrzeb, ale oczywiście cena jest jakby, wydaje mi się, główną zaletą, znaczy główną wadą w tym sensie, że no, oczywiście trzeba swoje kilka nerek na to wydać w obecnych czasach, szczególnie że ceny poszły mocno w górę od 19 roku aspektach.
A jeszcze pójdą, bo Szanghaj stoi przecież, nie?
Całe szczęście, nie muszę się tym martwić na jakiś czas.
Nie wiem, czy widziałeś te mapki, jak statki na Redzie przed Szanghajem stoją i tak z każdym dniem po prostu ich jest coraz więcej.
Całe szczęście, to już nie mój problem od miesiąca. W każdym razie, wiesz, wydaje mi się, że na pewno jedno, co można powiedzieć, to, że PC-ty się mocno poprawiły, bo kiedyś jednak trzeba było coś o tym wiedzieć, tam z grubsza zawsze to były takie klocki Lego dla dorosłych, ale jednak dzisiaj to jest naprawdę...
No wcale nie, bo...
Klikasz sobie w takim, wiesz, sklepie Morele, bierzesz ze złożeniem, dostajesz gotową paczkę, podłączasz, grasz. W sensie instalujesz Steama i grasz.
No nie do końca,
tak jak kiedyś,
bo...
że naprawdę, wiesz, no nie, trzeba było swoje tam pod stodołą na bazarze wychodzić te części.
No widzisz, no ja z kolei tutaj też się nie zgodzę, ponieważ nie można traktować peceta jako komputer, nie wiem, idealny, tak jak Mac, że idziesz i masz od razu działający komputer. No jeżeli kupujesz, pójdziesz do MediaMarkt i idziesz kupić sobie komputer, w dodatku z myślą o graniu, no to niestety moim zdaniem powinieneś się na tym znać, bądź spytać się kolegów, ponieważ te konfiguracje, które są, tak, jeżeli chcesz komputer z półki, nie? Biorę komputer z półki, no to niestety, no to nie będzie się nadawało do grania.
Wydaje mi się, że sorry, nie, dlatego, no. Okej, przyznam, że nie jestem klientem tej opcji, bo nie kupuję komputerów w całości, ale wydaje mi się, że nawet możesz z systemem operacyjnym kupić sobie komputer. No, ale to można jakiś minimalny entry level musisz reprezentować, ponieważ no, musisz umieć, nie wiem, wiedzieć, umieć wejść na stronę z twojego sklepu, który wybierasz z grami i sobie zainstalować ich apkę, ale no, mówmy się, dzisiaj to już nawet jakby customowy build możesz sobie zamówić ze sklepu internetowego i chyba nawet ci system zainstalują bez problemu.
Nie, no, ale to nawet nie chodzi mi o instalację systemu, chodzi mi o dobór podzespołów. Mimo wszystko jednak gdzieś przez... bo widzisz, no, te konfiguracje w sklepach przynajmniej kiedyś, to raczej były składane głównie przez marketingowców, a nie przez specjalistów. No nie
zgodzę, ale też powiem ci, że
jest szansa na to, że przez błędny dobór podzespołów do takiego peceta, który sobie weźmiesz z półki, nawet jeżeli to będzie jakaś tam firma taka, że o, sprzedajemy pecety, nie? Że bardzo łatwo dostać się na minę, nastąpić na minę w postaci jakichś tam battlenecków, że chociażby procesor będzie zbyt wolny, czy dysk będzie nie do końca tam tak wydajny, jaki mógłby być w porównaniu do reszty kompa, dzięki czemu to on jest najsłabszym ogniwem. I mądrze wydając te same pieniądze, można mieć o wiele lepszy sprzęt. O to. W sensie ja uważam, że
tak, to się,
tutaj
to się
no niestety trzeba tutaj trochę ryć, trochę się znać. No a jeżeli jesteś kimś, kto wiesz, kto napieprza w Candy Crush Sagę i da radę. Oś, tego
nie
kogoś...
hejtuj, nie hejtuj tych ludzi.
Ja nie hejtuję. Chodzi o to, no, że jeżeli ktoś, wiesz, no, jeżeli ktoś gra w tą Candy Crush Sagę i chciałby pograć sobie w coś naprawdę fajnego, tak wiesz, żeby te efekty graficzne, te wszystkie ray tracingi, tam te inne rzeczy były, wiesz, imponujące, no to no tutaj trzeba się niestety moim zdaniem znać trochę na sprzęcie. Albo przynajmniej mieć kolegów, których się można spytać. O.
Dostanę ważnego problemu, no ale mamy internet, także są twoimi kolegami tak naprawdę. Słuchaj, dotknąłeś ważnego problemu, to znaczy, że zwykle takie gotowe komputery są mocno obsysają, że tak powiem, eufemistycznie. I to jest fakt, natomiast wydaje mi się, być może to nie jest coś, co jest dla ciebie tak oczywiste, bo my też z tym żyjemy od dawna, bo na Macu nie ma takich problemów, wchodzisz, kupujesz jeden z dwóch do wyboru i spokój. Natomiast już dawno, ponieważ tak zawsze było i dawno już powstały takie jakby, powiem tak, dla ludzi, którzy nie jest to takie oczywiste, nie wiesz co kupić, chcesz mieć dobry komputer, maksymalnie dużo z tego pieniędzy wycisnąć, wchodzisz na popularne forum internetowe, nie wiem, jakiś PC Lab albo inny Pure PC albo dowolne inne forum i po prostu szukasz sobie wątku polecane zestawy na dany miesiąc i tam społeczność jakby sobie w toku dyskusji wypracowuje najlepsze konfigi i najczęściej w kilkunastu półkach cenowych. Tutaj nie wiem, może zareklamuję, jest taki dosyć popularny chyba bloger, można tak powiedzieć, Tech Lipton ma swoją stronę, gdzie ma forum i poleca te zestawy na konkretne kieszenie. Zwykle jest nawet kilkanaście różnych opcji różniących się ceną i każda jest tam polecana do różnych tam lekkie granie, ciężkie granie, zestaw bezkompromisowy, zestaw dla psycholi albo budżetowy i mówiącym z grubsza, co z tego można wycisnąć, naprawdę jest wybór. Wystarczy sobie wyklikać te części w dowolnym sklepie i masz spokój. Także wydaje mi się, że to jest jakby problem rozwiązany przez społeczność. Chociaż wiadomo, że jak ktoś jest kompletnie zielony, to no, trzeba minimalnie przynajmniej kilka postów na forum przeczytać. Natomiast bardziej by mnie martwiło co innego, to znaczy fakt, że jednak jak ktoś taki statystycznie nie będący na bieżąco wejdzie na taką stronę i zobaczy, ile te części kosztują, to się może zniechęcić z miejsca, bo jednak no, nie oszukujmy się, porównując możliwości do ceny, no to jednak popularna konsola, o której będziemy mówić za chwilę, pewnie no, bije na głowę taki sprzęt, prawda? Więc wydaje mi się, że nie wiem jak ty uważasz, ale ja osobiście nie polecam zaczynania przygody z graniem od pecetów z tego prostego powodu, że po prostu jest to zaporowa inwestycja i jeżeli ktoś na przykład stwierdzi za chwilę, że te gry go zasadniczo nudzą, no to zostanie z tym pecetem jak ten chimizbak z angielskim i oczywiście może z nim robić o czym za chwilę pewnie inne rzeczy, natomiast no, jeżeli zaczynamy od czegoś w tym stylu, no to jest to najczęściej strzał kulą w płot, prawda? No. Faktem, no, natomiast oczywiście zaleta peceta jest taka, że jest, można tym robić coś więcej niż tego przeglądanie sklepu Microsoftu albo Sony PlayStation i wybieranie kolejnej gry. Można sobie na nim też robić inne rzeczy.
No i tutaj dochodzimy do ostatniego punktu. Do ostatniego punktu naszej rozpiski, czyli granie w chmurze. No, każdy w domu już w tej chwili ma jakiegoś peceta, a jak nie ma peceta, to ma Maca, a nawet jak nie ma Maca, to ma Chromebooka.
To ma tablet.
Albo tablet, albo Chromebook, albo Surface, albo cokolwiek tam nie ma.
Albo Smart TV.
No albo Smart TV właśnie i może grać w chmurze. Także, tak. Także wiesz, no, mi to granie na PC-cie z tym graniem w chmurze się mocno przeplata, bo można mieć naprawdę biurowy komputer, czyli można iść sobie, nie wiem, do MediaMarkt, wziąć sobie naprawdę najtańszy biurowy komputer, nie wiem, HP-ka tam, czy jakie tam się sprzedają teraz.
Wystarczy jakiś laptop, wiesz, za 2000, byle miał.
No nawet, no mówię, nawet nie laptop, tylko po prostu taki desktop biurowy, nie? Bo jaka...
Ale wydaje mi się, że byłoby drożej, chyba jeżeli w ogóle ktokolwiek sprzedaje takie komputery jeszcze.
No właśnie są, właśnie, nie wiem jak w Polsce, ale w Hiszpanii generalnie są bardzo popularne, takie biurowe tanie desktopy w cenie 300
takie cienkie,
euro,
powiedzmy. Małe, takie małobudowe, tak?
Tak, takie mini ATX czy mikro ATX.
Komputer dla lekarza do wypisywania recept.
No tak, tak, ale to generalnie, bo można do tego kupić, wiesz, większy monitor, ładniejszy i grać w chmurze. Elo. Także przy okazji wypisując recepty tam, czy robiąc na tym komputerze, co tam się chce. Nie? Więc
pomysł okay. Na biznes, jak zarobić na gry i na peceta. No. Czy jednak nie polecamy, tak? Raczej wydaje mi się, że to trzeba, róbcie to świadomie, ale spróbujcie od chmury, ale to za chwilę chmury, zalety będą za chwilkę.
Natomiast nie, wcale wydaje ja nie chcę, że... tak, natomiast ja wcale nie chcę powiedzieć, że nie polecam, bo oczywiście polecam, no. Kupno tak. PC-ta jest najlepszą opcją z tych wszystkich, jeżeli się na tym znasz i masz ochotę się znać i masz chęć się znać. Hello.
Tak, myślę, że te zalety z coraz większych inwestycji są niestety bardzo malejące, taki inkrementalnie malejące, to znaczy jakby różnica między grą na wszystkich możliwych detalach z HDR-em i ray tracingiem w 155 tysiącach FPS klatek na sekundę jest dużo mniejsza niż między grą na konsoli, a grą na PC-cie na przykład, więc w coraz mniej tak naprawdę, więc wydaje mi się, że jednak lepiej zrobić to świadomie, jak już się wie, za co się chce zapłacić.
No tak. Ale z drugiej strony, wiesz, no, tak. Do tego dochodzi jeszcze kwestia cen gier. No, mimo wszystko granie na PC-cie jest tańsze i nie chodzi mi tutaj nawet o piractwo, ale o promocję na Epiku, na Steamie, na Gogu. Hej, no...
To też. To też, ale powiem ci, że nie zgodzę się z tobą w tym sensie, że wydaje mi się, że dzisiaj tak naprawdę takim logicznym ruchem dla kogoś, kto nie jest w grach, nie siedzi w grach i chciałbyś zorientować w ogóle, o co chodzi, co te gry sobą reprezentuje, kilka popularniejszych marek, to online je sprawdzić, to jednak Game Pass chyba wydaje mi się jest taką logiczną pierwszą przystanią, żeby sobie sprawdzić, przynajmniej przez ten darmowe 3 miesiące za 4 zł.
No dokładnie, a Game Pass działa na PC-cie i na konsoli i gdziekolwiek.
Wszędzie działa.
No właśnie, także...
Tylko na lodówce nie działa, bo ta lodówka Microsoftu jest chujowa. Pozdro, Badyl. Tak.
No tak, a Badyl kupił kolekcjonerską lodówkę?
Mi się wydaje... Albo mówił, albo się przymierzał.
Tak. No cóż, Badyl, pozdrawiamy.
Daj znać, jak się sprawuje. No dobra, ale powiem ci tak, co w takim razie, skoro PC to skomplikowane, to może taki laptop, taki wiesz, typu suszarka, do której musisz to kupić jeszcze od razu biurko chłodzące.
A, jak to widzisz? Takie, nie, to już jest inaczej. No, przepraszam bardzo, ja jestem estetą. U mnie komputer musi wyglądać ładnie, dlatego używam Maców od wielu lat. No i nie, te komputery wyglądają po pierwsze jak zabawka, po drugie już w sklepie, jeżeli przechodzisz koło takiego kompa z demo, to już jak dotykasz klawiatury, to już cię parzy, bo to się grzeje.
Niestety.
Wygląda jak gówno. Gdzieniegdzie nawet ten plastik jest taką gumą, co tam niby ma tego gripa zwiększać, pociągnięty, ale już wiesz, że ta guma się będzie utleniać i stanie się lepka. Nie, bez jaj. No.
Tak, co więcej, ta guma się utleniała kiedyś w 10 lat, teraz w 3, bo jest coraz bardziej
ekologiczna.
Oszczędności tak, i wymogi środowiskowe. Tak, znaczy myślę, że tak, gamingowe laptopy to mają tyle wspólnego z laptopami, znaczy ta granica się zaciera, ale jednak są w dalszym ciągu, to jest taki jakby...
No co, gamingowy laptop, no wiesz, laptop, kurde, który ma, wiesz, monitor 15 albo nawet czasami niektóre mają 17 cali oraz grubość, kurwa, do 5 cm, nie, no dobra, przesadzam, ale do 3 cm grubości są, nie? No to niestety to jest jak świnka morska, albo demokracja ludowa, albo coś innego, nie? W sensie, kurwa, ani gamingowy, ani laptop, no.
Powiem tak.
Ani świnka, ani morska.
Ja ogólnie hejtuję laptopy gamingowe, bo uważam, że to się nadaje zasadniczo do niczego. Ani to lekkie i przenośne, ani to na tym się dobrze gra. Ale no, faktem jest, że jeżeli na przykład, wiesz, mamy do czynienia z kimś, kto dużo podróżuje i na przykład nigdy prawie nie ma go w domu, no to po co mu taki komputer, to będzie stał i się kurzył pod oknem, prawda? Lepiej już mieć takiego laptopa, co będę zapłacić 2 razy tyle za te same de facto podzespoły.
No i ktoś, ktoś podróżuje i podróżuje z 5-kilogramowym laptopem gamingowym, no. Oj, proszę cię.
No po prostu 3-kilogramowym.
Dobrze, 3-kilogramowym podróżuję z 3-kilogramowym laptopem gamingowym, a ja na głupim iPadzie za 300 euro będę miał, kurwa, przepraszam, miałem nie przeklinać, będę miał Cyberpunka na RTX-ie na najwyższych detalach przez GeForce.
Ja się z tą zgodzę, ale wiesz, to jest tak trochę jak mówienie o graniu na, wiesz, na telefonie, nie? To jest wszystko fajne, dopóki nie musisz tego robić. Ja też kiedyś byłem zachłyśnięty GeForce Now, czyli tą popularną usługą grania w chmurze. Ktoś nie wiedział, co to jest granie w chmurze, to chodzi o to, że jakby gra jest de facto liczy się, renderuje na serwerze gdzieś tam daleko, a ty dostajesz tylko obraz tej gry i możesz się interaktywnie sterować przez internet, czyli de facto masz grę, ale ta gra jakby jest gdzie indziej się liczy. Jeżeli masz dobry internet, działa całkiem nieźle. No i muszę powiedzieć, że wiesz, jednak takie, wiesz, drobiazgi mają znaczenie, nie? Znaczy na przykład nie zaczyna się przekazać taki ultra laptop typu Surface bez zawiasu, dopóki nie musisz go używać na kolanach przez więcej niż pół godziny, prawda? Więc to jest tak z tymi tabletami, to się tak mówi, nie? Bo tam, wiesz, jak już w końcu odpalisz tą chmurę, to się okazuje, że już się czas skończył, więc ja rozumiem, że jak ktoś na przykład jest, nie wiem, jeżdżącym doradcą na przykład biznesowym albo, nie wiem, sprzedawcą i spędza, wiesz, pół życia na lotniskach, no to być może taki laptop dla niego do użycia w hotelu będzie lepszy. Można dzisiaj kupić sobie takiego laptopa, nawet z GeForce RTX 3080 i ten laptop ci każdą współczesną grę w pewnych detalach udźwignie bez kichnięcia i rzeczywiście działa, natomiast faktem jest, że to jest sprzęt, który się szybko starzeje i nie możesz nic zrobić, bo poza dołożeniem RAMu to tak naprawdę możesz sobie zasadniczo z niego zrobić podstawkę pod kwiatki.
No tak, no ale...
Jak się zestarzeje.
No dokładnie, a poza tym, no kurwa, stary, bądźmy poważni. Wyobraź sobie, że jesteś przedstawicielem handlowym firmy produkującej, nie wiem, szczepionki, i idziesz
na... No wtedy naprawdę masz pieniądze na laptopa gamingowego.
Nie no, oczywiście, że masz, nie no, oczywiście, że masz pieniądze, stać cię na to, tylko że bierzesz tego laptopa w podróż służbową, idziesz do klienta, mówisz, który jest ważnym ministrem, i teraz pokażę panu prezentację naszych super szczepionek przeciwcovidowych i wyjmujesz laptopa gamingowego. No, nie, no proszę nie, no, cię.
Przecież mówimy o tym, że masz służbowego laptopa, takiego
no, ale stary.
Mówisz, przepraszam, czy ma pan przejściówkę, żeby podłączyć do ekranu?
Wszystkie ekrany...
Bo będą, mam tylko mini DisplayPort.
Nie no, bez jaj, będą działały na USB-C.
Proszę cię, u mnie w sali konferencyjnej leży, specjalnie właśnie dla makówkarzy.
No ale teraz wszyscy mają USB-C. Jeżeli jakiś klient, kurde, nie ma 20...
Tylko nie telefony Apple.
Jeżeli jakiś klient nie ma, kurde, monitora, do którego można podpiąć sobie laptopa przez USB-C i sobie postreamować obraz z twojego laptopa, to znaczy, że temu klientowi i tak nic nie sprzedasz, bo on nie ma pieniędzy i ma jakiś przestarzały sprzęt w ogóle, chłopie. Po prostu zawijasz no, się i nie marnujesz czasu, bo i tak wiesz, że nie sprzedasz tych szczepionek. Tam.
Nie, to, ale spoko, ale wiesz, tak serio powiedz tak, że ja nie chwytuję laptopa, ale uważam, że jak ktoś potrzebuje, to potrzebuje. Nie wiesz, jak będzie dziennikarze, nie wiem, gamingowe mieć na targi albo...
Nie no, ja wiem, ale ja tak staram się, wiesz, trochę też przesadzam, ale mimo wszystko jednak, no, kurde, laptop gamingowy nie nadaje się, żeby korzystać w podróży biznesowej, no, chyba że bierzesz jednocześnie laptopa na prezentację i laptop gamingowy, no ale wtedy to jest bezsensowne terganie kilogramów, także ja mówię...
Bardziej mówię o takich ludziach, wiesz, którzy jadą na koniec świata, na jakąś Syberię, żeby jakiś audyt fabryki zrobić i, prawda, i tam siedzą w tym hotelu przy tej lampie naftowej przez miesiąc, nie? Więc to jest tak, że wydaje mi się, że
teraz
dodatkowe 15 tysięcy, żeby wydać na laptopa i po prostu by chcą mieć, albo dla ludzi, którzy potrzebują, to rzeczywiście jest opcja, nie? Bo są też ludzie, którzy nie mają absolutnie miejsca na biurko z laptopem, znaczy z komputerem i wolą przepłacić niż sobie, że tak powiem, usunąć kredens, żeby mieć miejsce na biurko, więc ja też ich rozumiem, ale no, trzeba mieć na uwadze, że to jest tak, myślę, że tak z półtora razy droższe co najmniej. No i oczywiście jak się zaczyna człowiek, rosną twoje potrzeby, a to jest naturalne, to zaczyna się od tego kombinowania. A tu dołożę huba, tu dołożę jeszcze monitor, tu dołożę coś innego i robi się taka hybryda, nie? Że masz tutaj w środku tego jest taki, tej pontaniny kabli jest laptop, a jakby de facto masz to samo, tylko bardziej szumi, bo mały wiatraczek.
No tak, i w dodatku to chłodzenie jest tam średnio wydajne, a poza tym pewnego dnia myślisz sobie, że cokolwiek byś sobie zmienił, no już mając peceta, no to jakby wymieniasz sobie po kolei podzespoły, bodaj nawet, wiesz, korzystając z tego budżetu, jaki masz, czyli w tym miesiącu wymieniasz to, w tym miesiącu to, w tym miesiącu to, a w tym miesiącu to, mając laptopa już niestety, wiesz, jak karta graficzna stanie się już przestarzała, no to cały laptop jest do dupy, no i tyle.
Tak, ja myślę, że też trzeba w obronie opcji A, czyli kupienie peceta, trzeba powiedzieć, że jak się raz dobrze zainwestuje w pewne elementy, to nie trzeba ich wymieniać cały czas. To znaczy ja kupiłem w 2007 roku fajną aluminiową czarną obudowę i generalnie mówię do dziś, teraz ją wymieniam na inną, także swoje odsłużyła, zamortyzowała się te 3 razy i nie było problemu. Wymieniałem w niej bebechy 2 razy, czyli 3 platformy obskoczyła i naprawdę nie żałuję, bo była bardzo wygodna.
No ja wiem, a ja z kolei z twojej wady zrobię zaletę i powiem, że generalnie, jeżeli na przykład nie masz budżetu, możesz sobie rozłożyć upgrade'owanie peceta na cały rok, ale co miesiąc kupować inne rzeczy i to też jest fajne, bo sobie możesz rozłożyć to upgrade'owanie sprzętu na dłuższy okres jakby, więc jeżeli... Wiesz, no jakby można iść 2 drogami, więc PC to taka wolność.
Absolutnie.
Trochę. No,
absolutnie.
Mówię, no ja mówię, nie jestem fanem PC-ów, no bo nie, natomiast tak. Oczywiście. No.
Absolutnie, absolutnie. Co więcej, trzeba pamiętać, że na przykład to jest chyba tak, że na przykład jeżeli kupujemy procesor Intela, mamy zintegrowaną grafikę, czyli na przykład więcej 1/3 wartości komputera albo połowa, zależy od konfiguracji, czyli kupne karty graficzne możemy sobie odłożyć na kolejny miesiąc albo, nie wiem, kwartał, bo po prostu możemy sobie na początku odpalić grę w chmurze, zobaczyć, czy to jest, albo coś innego pograć w tego Candy Crusha, a kartę dokupić wtedy, kiedy znajdziemy dobrą okazję na nią, także nie jesteśmy związani. To na to trzeba uważać, jeżeli byśmy poszli w procesor AMD, czyli linię Ryzen, bo tam niestety w przeważającej większości modeli nie ma zintegrowanej karty graficznej. No i niestety wtedy już bez karty na płycie głównej zamontowanej już nie polecimy.
Tak. I jeszcze kolejna zaleta PC-tów, którą generalnie rzecz biorąc wiem, że może wydawać się być dziwna, ale dla mnie wcale nie jest dziwna i jest to generalnie niesamowita zaleta, ponieważ otwierasz się na niesamowicie kreatywny rynek małych gier indie, których nie ma na konsolach ani na innych platformach. Natomiast one zazwyczaj są za darmo, na przykład na takim klasycznym indie portalu itch.io. Itch.io. I tam, te, i tam po prostu i tam są nawet głupie gierki z takich game jamów. One naprawdę są fajne. Widać, że no, po prostu ten portal kipi kreatywnością. Więc nawet jeżeli nie chcesz grać w jakieś tam super wypasione gry, a masz peceta gdzieś tam, to możesz sobie na itch.io sobie wejść i sobie pograć, wiesz, w gry, które powstały przypadkiem w postaci podczas jakichś tam game jamów, które później ktoś rozwija albo nie, ktoś ma swoje marzenie, że wyda własną grę i sobie tam robi, publikuje za darmo albo tam za $1 i to wcale. A co za tym idzie na tym portalu, znaczy na tej platformie, którą ja akurat lubię, nie ma tych wszystkich gówno gier, takich asset flipów. Znaczy nie, no też są oczywiście, wiadomo, nie, ale nie ma dużo gier, które są tam publikowane, są publikowane z pasji, a nie tylko i wyłącznie dla pieniędzy, jak się dzieje z tymi gównogrami, z asset flipami na Steamie. Także jeżeli ktoś chciałby ten naprawdę tak wiesz, wskoczyć głęboko, taki deep dive, kurde, do pecetowego, znaczy w ogóle po prostu do gamingu, to również pecety dają mu te możliwości, co uważam jest fajne. A, to taki detal, absolutnie. Ale uznałem, że jako wielki fan game devu i indie, to warto o tym wspomnieć.
Ja myślę, że też to jest też jakby jedna rzecz, ale w ogóle myślę, że taka fakt posiadania w ogóle komputera, który coś można zrobić, a już w szczególności, który ma jakieś multimedialne możliwości, ma różne wejścia, wyjścia, ma kartę graficzną, ma jakiś sprzęt dekodujący albo enkodujący wideo, to naprawdę daje, nie wiem, jeżeli ktoś ma oczywiście tylko energię po całym dniu w robocie albo w życiu, to naprawdę otwiera to pokłady kreatywności i jakby tak daje ci możliwości zastanowienia się, co jeszcze chciałbym z tym komputerem zrobić. To wydaje mi się, że nie wiem, nawet takie głupie, nie wiem, zrobienie kompilacji zrzutów ekranu z twojej gry i opublikowanie je gdzieś, albo potem, nie wiem, zrobienie kompilacji swoich jakby jakichś najlepszych headshotów z jakiejś gry jest naprawdę, albo jakby, nie wiem, streama z gry takiego casualowego, jest naprawdę pewną satysfakcją, bo pozwala zrobić coś więcej niż tylko zwykłe po prostu klikanie i wygrywanie, prawda? Więc polecamy, bo naprawdę można znaleźć na przykład jakieś ukryte talenty. Także, bo jednak wydaje mi się, że dzisiaj wszyscy się przyzwyczaili do tego, że na tablecie czy komórce można ogarnąć całe życie od banku przez notatki po dowolne inne rzeczy i tak naprawdę dużo ludzi jakby już nie rozumie idei posiadania komputera, prawda, jako takiego, bo skoro na komórce wszystko załatwisz, to właściwie po co tego laptopa otwierać, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest taka zapomniana trochę gałąź jakby aktywności ludzkiej, że można odpalić, nie wiem, głupi notatnik i zastanowić się, nie wiem, cokolwiek wymyślić, prawda? Albo nie wiem, zrobić głupie, nie wiem, logo w programie graficznym i sobie wrzucić do swojego profilu na Twitchu, albo nie wiem, cokolwiek, prawda? Żeby tylko coś stworzyć, nawet jak to będzie, nie wiem, koszyk na strawy upleciony, prawda?
Nie, no oczywiście, znaczy,
wiesz, nie wiem, czy wyrażam się jakby jasno, ale wydaje mi się, że chodzi o to, żeby nie siedzieć na tej kanapie i jakby patrzeć w sufit i zastanawiać się, który serial Netflixa w tym tygodniu obejrzymy, tylko po prostu tak, żeby coś ze sobą zrobić.
Nie, no tak, no wiadomo, że to jakby, no tylko, że widzisz, no akurat tutaj jestem o tyle sceptyczny, że wiesz, samo to, że ktoś sobie kupi komputer i to nagle, wiesz, no wyzwoli to w nim jakieś niesamowite pokłady kreatywności, to sorry, ale nie wierzę. No jeżeli już się siedzi na tej kanapie z tym telewizorem i tymi serialami, marnuje się życie, no to raczej ten komputer niewiele zmieni, bo jakby ktoś chciał być kreatywny, to by, nie wiem, malował sobie temperą na, kurwa, szkle, albo, nie wiem, haftował, albo rysował mangę, rany, kurczę, no. Tyle jest możliwości, żeby być kreatywnym bez komputera, że tutaj nie mam jakby, nie mam
złudzeń. Próg wejścia jest wyższy. Wiesz, tak siedzisz pod tym telewizorem, siedzisz, a herbata pleśnieje, nie?
No tak, no to wiesz, no ale to już wchodzimy jakby no tutaj w ogólne utyskiwanie nad tym, że ludzie niestety nie chcą się rozwijać, nie chcą być kreatywni, nie chcą, łatwiej im konsumować, jak wiesz.
I to jest problem tej cywilizacji, ale nie, to nie o tym, nie o ten podcast. Natomiast nie, myślę, że warto pokombinować, bo ja na przykład mam taki, polecam taką pierwszą drogę, może pierwszy krok do piekła, może nie. pamiętajmy, na przykład mieliśmy jakąś fajną grę, którą graliśmy ostatni raz, nie wiem, w liceum i chcielibyśmy ją zagrać ponownie, ale tak jak patrzymy na te screenshoty, to tak strasznie takie toporne, te cycki tej Lary Croft, takie trójkątne, nie? A dzisiaj wchodzisz sobie na taki popularny serwis, jak na przykład Nexus Mods, dociągasz 15 modów takiej gry i ona wygląda jak coś już na przykład z PlayStation 3, a nie 2. I możesz tę grę zagrać bez bólu.
Tak,
więc
ale...
wydaje mi się, że nawet takie modowanie gier, takie casualowe jest bardzo, bardzo takie satysfakcjonujące, a do dzisiejszych czasach jest kwestia do zainstalowania jednego menadżera modów i dociągnięcia kilku pakietów automatycznie, więc wydaje mi się, że od tego można zacząć. Zróbmy no, tak, żeby nasza gra znowu była grywalna.
No nie, bo już ci mówię, to jest ten sam problem, który ja miałem z pierwszym Crysisem, który sobie odpaliłem po latach i nawet nie chodzi o grafikę, nawet nie chodzi o nieco toporne strzelanie, czy tam sterowanie, czy cokolwiek innego, ale po prostu level design jest kurwa fatalny w tej grze. Po prostu jest tak archaiczny, że tego nie poprawią żadne mody. No level designu nie poprawisz żadnym modem.
Zgadzam się, ale nie zniechęcaj, bo wiesz, wydaje mi się, że ja mówię bardziej bez perspektywy kogoś, kto nie grał w nowe gry, więc on nie ma jakby, nie jest jeszcze rozpieszczony tym jednak większym budżetem tych nowych gier, więc może po prostu potrzebuje czegoś znajomego. Ale okej, to jest kwestia. To jest kwestia poboczna. Wydaje mi się, że na pewno warto pokombinować. Natomiast popatrzmy w takim razie na drugą stronę barykady.
Co konsole. No, konsola oczywiście ma swoje zalety, które ja uwielbiam, ponieważ dlatego jestem użytkownikiem Maca, że nienawidzę się pieprzyć z konfiguracją, z ustawianiem. Po prostu nienawidzę klikać po opcjach. No nienawidzę, no tak mam. I konsola jest świetna, ponieważ wkładasz konsolę, podpinasz do telewizora, wkładasz płytę, i nawet jeżeli musisz dociągać tam zero-day patch czy jakiś tam update, to jeżeli nie wybrałeś konsoli Sony, tylko Xboxa, to ściąga się to momentalnie jakby i grasz. Więc no, jakby to konsole dostarczają to, o co chodzi w rozrywce, czyli rozrywki, a nie obowiązek przeklikiwania się i tam, wiesz, no... Konsole są przede wszystkim proste, łatwe, przyjemne, podpinasz do telewizora i to zawsze działa. No, tak, nie zastanawiasz się nad konfiguracją, nie zastanawiasz się, czy gra ci pójdzie, ponieważ masz napisane PS4, PS5, Xbox One. Wiesz, że ta gra jest na daną platformę i wiesz, że ona po prostu ruszy, a jeżeli nie ruszy, to pójdziesz do sklepu i oddasz panu grę, że jest popsuta płyta i coś. Bo to właściwie, no sorry, ale jeżeli gra ci nie ruszy, znaczy, że płytę kupiłeś złą, nie? Znaczy, że jest jakaś tam...
No ewentualnie kupiłeś grę City Projektu i ci tam misja na dachu nie działa, prawda?
No tak, ale to wtedy wiesz, kurde, wiesz, to wtedy możesz, wiesz, robić z siebie, wiesz, ofiarę.
Tak. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj podtrzymałeś bardzo ważnego problemu.
Sorry, Bat.
Grana.
Dobra.
Myślałem, że chłopak mi odpuściły w tym odcinku. W każdym razie, wiesz, wydaje mi się, że to jest dobry punkt startowy, bo jednak jakby, no, siadasz przed telewizorem, sterujesz wszystkim padem jak pilotem od telewizora i po prostu jedziesz, prawda? To znaczy, nie trzeba zastanawiać się, które suwaki może być w prawo, które w lewo, żeby było ładniej bądź szybciej. Po prostu jedziemy. I to rzeczywiście jest zaleta. No i też wydaje mi się, że to, co ważne, warto powiedzieć, to w dzisiejszych czasach kupno konsoli to już nie jest taka skarbonka. Oczywiście trochę jest, ale wydaje mi się, że na początek można szybko sobie jakby liznąć tego świata, bo tak, nawet na PlayStation mamy pewne pakiety. To znaczy na Xboxie oczywiście mamy Game Passa, czyli taki abonament, gdzie dostajesz dostęp do setek gier na platformie, dostępnych od razu i nawet premier od pierwszego dnia dostępnych ogólnie ze stajni Microsoftu i okolic, więc wydaje mi się, że to jest super pomysł na wypróbowanie. Po prostu klikasz, grasz, instalujesz, grasz. Mhm. Na PlayStation mamy pewne już ruchy, żeby trochę dorównać Microsoftowi, bo są tam różne, nie będziemy wchodzić w szczegóły, żeby nie zanudzać, ale nawet załóżmy, że idziesz, chcesz być na czasie, kupujesz konsolę PS5, PlayStation 5, dostępną od grudnia 20 w teorii na rynku. To masz nawet to niesławne PlayStation Collection, Plus Collection, tak? Czyli dostajesz de facto najlepsze gry z poprzedniej generacji PlayStation 4 w trochę odświeżonej wersji, w sensie działające trochę lepiej, bo wiadomo, że w lepszych ustawieniach albo szybciej na PlayStation 5 i możesz sobie to nadrobić trochę zaległości. Więc i co więcej, masz tam trochę tych gier z tak zwanym plusie, czyli w abonamencie PlayStation Plus. O tym, po co w ogóle on potrzebny jest, to zaraz powiemy. I też możesz sobie jakby liznąć tego świata. To nie jest tak, że musisz od razu wykupić trzy gry i tylko te trzy gry możesz grać, tak jak na nie przymierzając Switchu na przykład, który de facto no, nie ma takich usług. Dobrze mówię?
No nie, ma, bo kupując Switcha, znaczy kupując to takie tam online coś tam za 3 euro miesięcznie, czy tam 20 rocznie.
To jest fakt.
Masz możliwość grania online, chyba zapisywania save'ów w chmurze, chociaż nie jestem do końca pewien, ale dostajesz 20 gier przed potopową Zeldę i jakieś Mario. Nie, no, no ale masz.
Ja myślę, że ty mówisz o tej wersji premium tego online. Wiesz, jak mówię, zwykły online, tam jest raptem tam może z 5 gier.
Nie, no chyba, jest 20 starych gier z tych takich Nintendo jakichś tam. Jest, 20 gier, no 20 gier.
Nie zauważyłem tych gier, naprawdę.
No bo ich ciężko zauważyć, no ale są, bo młody grał okay. No jakby...
Czyli co byś polecał? Xboxa, PlayStation? No nie mówię jeszcze o Switchu tam na początek. Co byś na start polecał takiemu Janowi Kowalskiemu?
A, to
chciałby
już,
coś tam pograć, już... ale ostatnio zgrał na konsoli, więc granie myszką jakoś tak przy biurku niekoniecznie mu się widzi.
A no to ja co bym polecił? No przede wszystkim spytać się wszystkich swoich kolegów, jakie mają konsole i kupić pod swoich kolegów konsole, niezależnie od tego, bo mówię, ja tutaj nie chcę wypowiadać się na temat, która konsola lepsza, ponieważ ja nienawidzę tych takich hejtów, tej takiej wojny konsolowej, że wiesz, znaczy on, ja wiem, że te wojny konsolowe jakby pomiędzy Xboxem a PC a Sony biorą się z tego powodu, że kupujesz ten kawałek plastiku, który kupujesz za naprawdę śmieszne pieniądze, no ale ponieważ nie stać cię na drugą konsolę, no więc jakby identyfikujesz się, więc wiesz, z tym na przykład Sony, nie? Że no nie stać się na Xboxa już, żeby kupić w tej generacji i to, no to kupujesz jedno, na przykład Sony, już wtedy automatycznie wszystko, co z Xboxa hejtujesz, no bo jesteś po prostu małym, zazdrosnym tym, takim wise'em, nie? Fanboyem. Więc no mówię, nie chcę się wypowiadać, ja bym raczej polecał wszystkich swoich przyjaciół zebrać, spytać się, na jakiej konsoli gracie? I wtedy, ponieważ nie ma crossplaya jeszcze na konsolach, a już na pewno nie ma na Sony, prawda?
Znaczy, to właśnie, to jest ważny mankament konsol, tak?
No dlatego, tak, że... no nie ma, no generalnie nie ma crossplaya, no ale to jest jakby również mankamentem peceta, no bo jeżeli kupiłeś peceta, a wszyscy twoi znajomi grają na konsolach i na przykład są to właśnie konsole Sony, to i tak z nimi nie pograsz, chyba że nie wiem, w Fortnite. Oczywiście można, nie, ale do czego zmierzam? Wtedy po prostu kupno konsoli, bo te konsole tam naprawdę to jest jakiś kurde mit, że te konsole jakoś tam się różnią, że to jest tam szybsze, to lepsze. No generalnie i tak, jeżeli jesteś takim zwykłym, mocno casualowym graczem, tego nie zauważysz, ale o wiele przyjemniej jest mieć tę samą konsolę, co twoi znajomi, ponieważ automatycznie zaczniesz z nimi grać, masz dostęp do tej ekipy, którą lubisz, z którą znasz. I kupujesz tą konsolę. Także tutaj akurat. Jeżeli twój ulubiony tak, kolega ma Sony, czy jeżeli twój ulubiony kolega ma Xboxa, to kup sobie tę samą platformę co on i od razu możecie razem odkrywać sobie światy razem w grach. O, tak.
Wiesz co, ja bym usystematyzował dwie rzeczy, bo tak, z jednej strony absolutnie masz rację, to jest pewien problem. Natomiast wydaje mi się, że ten problem w tej chwili już dotyczy raczej Sony. To znaczy. To, co trzeba mieć na uwadze, faktem jest, że konsole nie zawsze mają możliwość grania wspólnego przez sieć z PC-tami
no
i z innymi konsolami.
Tak, na konsole są tak zwane te eksy, które i tak jakościowo, kurde, niestety, no, jakościowo będą odstawać od multiplatformowej gry, ale odpalonej na najwyższych detalach na PC-cie. Nie oszukujmy się.
Tak.
Ale po prostu to i tak jest popierdółka, nie? No ale okej, no są te eksy, więc no musicie też, jeżeli jesteście jakby, czyli tytuły ekskluzywne, czyli niektóre tytuły są tylko na Sony, a niektóre tytuły są tylko na Xboxie, więc jakby...
Daleka mniejszość, bądźmy sprawiedliwi.
Nie no, tak, no wiadomo, no ale wiesz, jeżeli też twoją ulubioną grą jest Halo, no to nie będziesz kupował Sony, no, bo marzysz o tym, żeby zagrać w Halo, w Force, nie wiem...
Tak. Nie, tu absolutnie hejtując, tylko muszę dla pewnej takiej encyklopedycznej ścisłości powiedzieć tak, że jeżeli kupisz konsolę Microsoftu, to w przeważającej większości gier będziesz mógł grać z PC-tem, dlatego że jeżeli ta gra jest na obydwu platformach, bo też Microsoft tego nie, co do zasady, nie limituje. Jeżeli kupisz grę PlayStation, multiplatformową, to jeżeli crossplay występuje, to częściej z PC-tem niż z Xboxa. Wydaje mi się, nie wiem, ile jest takich typowo Xboxowo PlayStation crossplayów, nie siedzę w tym, ale wiem, że wiele gier ma crossplay z PC-tem, natomiast niekoniecznie z Xboxem. To są różne tam meandry polityki Sony, która ma bardzo dziwną politykę w tym zakresie, ale jest bardzo broni swojej twierdzy. Pod pozorem oczywiście, pod oficjalną legendą, pod pozorem chronienia graczy na swojej platformie. No ale mniejsza o to, w każdym razie to nie jest takie oczywiste. Więc rzeczywiście tutaj rada Toja, żeby pójść za ruchem swojej grupy, z którą byśmy chcieli grać, w tę przysłowiową FIFA czy innego Halo, jest trafna, ponieważ jak to parafrazując znanego rapera z lat 90. Microsoft kontra PlayStation, AMD od obu bierze, bo dzisiaj te konsole są praktycznie identyczne na tej samej platformie produkowanej przez AMD, z drobnymi różnicami, którą oczywiście każda ze stron będzie uważała za element przewagi tą drugą platformą, ale nie wchodźmy w szczegóły techniczne. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że Xbox tu więcej jest jakby bardziej perspektywiczny, w sensie oczywiście możliwości gry sieciowej na multiplatformach, no a PlayStation oferuje ci wiele gier, których nie ma nigdzie indziej, ponieważ są wydawane przez PlayStation i są po prostu ekskluzywne dla danej platformy.
Tak, oczywiście wiadomo, że te eksy Sony magicznej tak jak prędzej czy później trafią na PC-cie z jakimś tam opóźnieniem, więc jeżeli nie...
Lat.
Tak. Nie, no 3 mi się wydaje, że teraz to takie 3 lata. No część gier wychodzi, nie? Część tych eksów wychodzi na PC-ta, więc tutaj trzeba zaznaczyć, że też można zagrać sobie na PC-cie.
Tak.
To generalnie Sony ma takie bardziej interesujące gry, generalnie rzecz biorąc, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Znaczy, jeżeli chodzi o mój taki jakby punkt widzenia, nie? One są bardziej interesujące, jeżeli chodzi o niż te ekskluzywy na PC-ta, ale z drugiej strony niż te ekskluzywy na PC-ta, czy tam na Xboxa. No ale z drugiej strony, hej, bez nich też można żyć, jakby, więc nie.
To trzeba popatrzeć chyba na to, co tam jest i
Tak. No.
Raczej chyba Sony jest takim bardziej klasem gier single player, które albo nie strzelanek, powiedzmy, gry raczej jakichś tam fabularnych bądź innych typów, natomiast raczej nie strzelanek, szczególnie sieciowych, w sensie swoich własnych gier, mówię, nie tych, które są obecne na platformie. No, a Microsoft jest w tej grze dużo krócej, ma mniejsze doświadczenie w robieniu gier, więc poza tym słynnym Halo, to tak naprawdę większość tych jakby jego gier pochodzi od studiów, które są niedawno kupione, bądźmy szczerzy, prawda? Więc Microsoft tak w 2018 roku zaczął chyba takie mocne zakupy studiów robiących gry, i większość tych studiów jeszcze nie pokazało tej swojego magnum opus, którym pracuje w zaciszu, jakby po kupieniu przez Microsoft, jak tam pieniądze płyną strumieniami, więc wydaje mi się, że dopiero zobaczymy te wielkie jakby premiery. Natomiast rzeczywiście to trzeba patrzeć też jakby. Jeżeli mówimy o tym, kupimy grę do grania w popularną grę sieciową, to raczej trzeba patrzeć na to, z kim będziemy mogli grać.
Tak, dokładnie. No mówię, są te gry ekskluzywne na PlayStation, ale jak nie wiemy nawet, jeżeli ktokolwiek się zastanawia, to spokojnie może je ominąć.
Tak.
I tyle.
Tak, no, ale też można pamiętać, że jakby konsola ma też ważną rolę, bo z jednej strony mamy oczywiście darmowy odtwarzacz Blu-ray, ponieważ jednak konsole w dalszym ciągu mają te płyty.
Poczekaj, jeszcze ci przerwę. Więc oczywiście...
No nie mają, fakt, nie wszystkie mają.
Tak, po pierwsze nie wszystkie mają odtwarzacz Blu-ray, po drugie na niektórych może to już nie działać, bo zostało wyłączone. Elo Sony. A po trzecie, na przykład ostatnio chciałem sobie z młodym obejrzeć film jakiś dla dzieci, ponieważ moją ulubioną platformą do kupowania filmów, znaczy właściwie do wypożyczenia filmów, była platforma na PlayStation, bo można było sobie te wszystkie filmy, które tam przez te Sony Entertainment, tam Network, czy jak to tam się nazywało, Sony sprzedaje. To nagle zniknęła aplikacja, zniknęła możliwość kupienia tam czy wypożyczenia filmów i nie wiem dlaczego, po prostu. Więc to musicie też właśnie wiedzieć, że to tak się wydaje, że to właśnie darmowy Blu-ray player, ale to może tak nie do końca wyglądać, jakbyście sobie wyobrażali, nie?
Wiesz, po prostu popularność w ogóle odtwarzaczy Blu-ray jakby w domach, to często jest to i tak chyba biorą prym, jeżeli chodzi o domowe odtwarzacze Blu-ray w ogóle. Natomiast tak. Natomiast faktem jest, do czego zmierzałem, to było to, że jeżeli mamy telewizor 4K, to jakby te gry w 4K, które zobaczyłem na tej konsoli, zwykle wyglądające jednak obłędnie dzisiaj, może nie mając tyle klatek na sekundę, co na PC-cie, ale jednak całkiem grywalne, to może być jeden z niewielu źródeł kontentu 4K, które na telewizorze zobaczymy, bo klasycznie jakby, tak jak z tymi telewizorami HD-redy, czy tam Full HD później, to jakby technika wyprzedziła jakby kontent, prawda? Bo ile, powiedzmy...
No tak, no.
Ile ludzi mających telewizor 4K kupiony niedawno, no bo też żeby ciężko kupić coś innego, poza absolutnie budżetowymi opcjami, ma odtwarzacz Blu-ray z opcją odtwarzania Ultra HD? No pewnie mało kto.
Wiesz co, nie wnikałem. Ja generalnie w ogóle rzadko się... Wiesz co?
A tak, to już wiemy.
Wiesz, no nie. Po tym wydaje mi się, że ludzie po prostu kupują te telewizory, bo jest, bo 4K, obejrzą demo w sklepie, mogą sobie, wiesz, przykleić tam naklejkę.
Tak, na 125% kontrastu i tak.
Tak. I kupują, a potem i tak, wiesz, jakieś gówno seriale na tym oglądają, które nawet nie wiem, czy mają 4K, czy nie.
Potem włączają Polsat w 720p i no, to ziarno, które było półtora razy większe, teraz jest 6 razy większe.
No, chociażby tak. Nie, no ale... To i tak, no mówię, no nie oglądają, albo nie wiem, no tutaj jak nasz znajomy z konkurencyjnego podcastu na przykład, jak ogląda film, to i tak skroluje te dłużyzny, które jego zdaniem się dłużą.
Ogląda na dwukrotnej prędkości, żeby oszczędzić na czasie.
Tak. Nie, no przepraszam, kurde, no więc nie wiem, mówię, ja jakoś jestem taki mocno... Za to konsolę również, ja cały czas mam moją starą plazmę, która jest świetna, Full HD i elo.
No dobrze, a w takim razie powiedz mi, opcja B2, to co ze Switchem? Konsola dla nikogo, czy idealny towarzysz podróży? Czy
jeżeli o mnie
masz jakieś inne zdanie?
Jeżeli o mnie chodzi, to... Jeżeli o mnie chodzi, no to zdanie jest takie samo jak co do laptopa gamingowego, nie? Czyli ani konsola, ani hybrydowa. Znaczy... Kurde, stary, nie, Switch jest dla mnie ewidentnie porażką. Jedynym plusem Switcha są te gry od Nintendo, w które nie pogramy na żadnej innej platformie, chyba że chcemy tam piracić i jakieś tam emulatory mieć. Albo możemy kupić legalnie i korzystać z emulatora, oczywiście, przecież to nie, ja tylko chciałem zaznaczyć, że nie każdy, kto korzysta z emulatora, na przykład na peceta, jest piratem, nie? Bo ktoś może kupić sobie grę, a po prostu grać na emulatorze, no bo na Switchu się nie da, kurwa, grać. Nie, dobra, okej, okay, nie, dobra,
gier, dobra. Które nie były wznawiane przez Nintendo od 25 lat.
Nie, no tak, ale widzisz, no Switch przede wszystkim, co? No Switch ma największą wadę, czyli driftujące te pipsztycle. Gałki.
No Switch od 3 lat do tej pory mi się nie... Do tej pory mi się żaden Joy-Con nie zregulował, ale okej.
Okay, stary.
Może mam lepszą wersję.
To nie wiem. Generalnie ja grałem trochę na Switchu, potem grał młody. Oczywiście Joy-Cony się tam poszły walić. No to kupiłem kolejne Joy-Cony. Tak wiem, że można za 5 euro naprawić. Tak wiem, słyszałem, ale nie chciałem się z tym pieprzyć. Wypierdzieliłem stare, kupiłem nowe po prostu. No więc kupiłem te Joy-Cony, a młody teraz tak gra na Switchu, no bo założyłem mu konto. Młody gra na Switchu w Fortnite'a, no i już drugi pad od Nintendo zewnętrzny leci w cholerę. Ja jakość akcesoriów jest nie po źle. Prostu, jakość akcesoriów jest, wiesz, jest dramatyczna. Natomiast no plusem Nintendo są gry, które są interesujące, no bo o wiele bardziej interesujące moim zdaniem są nawet eksy na Nintendo niż na Switcha, chociaż Nintendo, chociaż mówię, no ja nie jestem wielkim fanem Nintendo, ja w ogóle...
Poczekaj, Nintendo niż na Switcha? W sensie masz na myśli, że...
Nie, ja w ogóle nie jestem... Nie jestem wielkim fanem Nintendo. Chociaż nie jestem wielkim fanem Nintendo, to uważam, że gry mają lepsze. Są lepsze eksy niż na Sony akurat. Tutaj.
No właśnie. No ja się z tobą nie zgodzę. Trochę w sensie ogólnej diagnozy, bo jest zawsze jakby... Czyli to nie jest tak, że jestem jakimś okopanym fanem Switcha, ale wydaje mi się, że ta konsola może mieć... To też świadczą ponad 100 milionów sprzedanych konsol już.
To może
mieć swego motora, ponieważ ta konsola po pierwsze tak jest, a hybrydowa, czyli możemy sobie grać na niej w słowiowym metrze, a za chwilę możemy sobie włożyć ją do docka od tak i sobie grać na telewizorze, co jest super zaletą, bo jednak nie wiem, żadna konsola w tej chwili tego nie pozwala, taka handheld, więc to na pewno jest wygodne, szczególnie w jakąś poważniejszą grę. Druga jest taka, że Także mówiłeś, jest tam sporo gier, których nie ma nigdzie indziej, no bo Nintendo nie wydaje jakby gier na inne platformy. I to są takie gry, często popierdółki, często proste gry, ale to są w sumie jeden z niewielu gier na rynku, które można pograć swoim dzieckiem poniżej powiedzmy 10 lat. I bo jednak szukanie takich gier na innych platformach to jest jednak ze świecą szukać, a tutaj masz cały jakby cały zestaw gier z poprzedniej generacji, jakby Nintendo, do sportowanych też kilka.
Nie, no nie, tutaj się nie zgodzę, ponieważ nie trzeba daleko szukać, ponieważ masz Minecraft i masz Fortnite, Elo, nie musisz mieć nic innego.
No nie, no ale Minecraft, wiesz, okej, ja cię rozumiem, ale wiesz, Minecraft jest jednak takie, powiedzmy, dla powiedzmy dzieci, tak nie wiem, powiedzmy 6+, prawda? Tak lekko licząc, a jednak na przykład ja po raz pierwszy grałem ze swoim synem, jak miał chyba, to pytanie, 4,5 roku w Mario Odyssey i bawiliśmy się jak prosiaki i ta gra na pewno nie była trudna, szczególnie, że masz takie opcje, że można grać na przykład każda osoba po jednym Joy-Conie albo w jakimś takim trybie, gdzie masz więcej żyć i naprawdę nie ma tyle platform według mnie, gdzie są gry dla takich właśnie mniejszych graczy i też w sensie uproszczenia sterowania i też w sensie w ogóle takiej ogólnej powiedzmy przyjazności tego świata, żeby sobie pograć, no nie wiem, w Sonica na przykład albo w coś innego, bo po prostu te gry są poza jakimiś takimi absolutnymi popierdółkami, takimi szrotami, wiesz, robionymi, nie wiem, darmówkami, które reklamują jakiś bank albo innych gier, to generalnie naprawdę nie ma takich gier, że możesz sobie po prostu pograć i nie skończy się to jakimś koszmarem nocnym, więc tutaj wydaje mi się, że pewno nisza Nintendo za pokrywa.
Nie no, tak no, zresztą nie, gry Nintendo, choćby nie wiadomo jak mi się nie podobały, to obiektywnie muszę stwierdzić, że są zawsze bezproblemowo, tylko idealnie wszystko tam jest zaimplementowane. Tak. One są bardzo dopracowane i o ile oczywiście ja biorę Nintendo do ręki i już zaczynam przeklinać, ponieważ ma zamienione guziki A i B, X i Y, więc już niejako automatycznie już biorę do ręki, już jestem wkurwiony. To te gry są naprawdę jakościowo bardzo dobre i tutaj no, tyle, że no generalnie są to takie gry, które mimo wszystko były zaprojektowane z myślą o dzieciach i nawet to, że grają w nie głównie brodaci 30-latkowie zdziecinniali, to mimo wszystko, wiesz, jest to konsola dla dzieci. Dlaczego na przykład młody? Bo młody generalnie gry na Switcha niespecjalnie gra w te gry od Nintendo. Oczywiście pograł w Mario, pograł sobie w Zelda, pograł sobie tam jeszcze, kupiłem mu tego Crash Team Racing, to co prawda nie jest X, ale bo to gra, wiesz, Crash to raczej tak z Sony się kojarzy. No ale tego Crash Team Racinga, jeszcze tam kilka gier mamy, znaczy kilka, tam z 15 nawet mamy jakieś tam, bo tam kupowałem. No to pograł trochę i tyle, nie? I w ogóle nie chciał do tego wracać, to Nintendo się kurzyło. Natomiast Fortnite dał tej konsoli u mnie w domu przynajmniej drugie życie, ponieważ młody gra na Nintendo, a dlatego gra na Nintendo, że to był trochę mój wybór, żeby zainstalować mu Fortnite na Nintendo, ponieważ jak koledzy się spotykają, a spotykają się dość często, to po prostu wszystkie dzieciaki zabierają swoje Nintendo i razem cisną sobie w Fortnite'a. A ponieważ zazwyczaj się spotykamy w jakiejś tam knajpie, czy gdzieś, czy tam jakichś tam znajomych, zawsze jest to Wi-Fi i zawsze dzieciaki mogą pograć, a rodzice mogą sobie porozmawiać. Ja wiem, że to jest głupie i tak się głupio brzmi, że dzieciaki się spotykają po to, żeby siedzieć na jednej kanapie i grać we czterech w Fortnite'a, każdy na swoim Switchu, no ale takie jest życie, nie? Także nie, no to tutaj akurat jest zaleta. Ja
czasami,
ale tak,
żeby... czasami chcesz mieć te dodatkowe pół godziny. Natomiast tak, wiesz co, wydaje mi się, że też trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach, które, bo ja też zawsze definiuję Switcha może nawet nie tyle, co ta konsola robi dobrze, bo ona nie jest jakoś tam wybitna w żadnym zakresie, ale też na pewno czego nie robi, co robi, czego nie robią inne platformy, bo już dawno te korporacje wielkie sobie dały spokój z tymi rzeczami, które były dla nich mało strategiczne, jeżeli chodzi o strumienie przychodów. Czyli na przykład dwie rzeczy według mnie. Po pierwsze tak, na Switchu masz wersję demo. To jest, nawet na PC-cie to już jest absolutne nowum, jeżeli coś takiego trafisz. Tam masz regularnie ich własne gry albo inne. Mają normalnie wersję demo, ściągasz, pograsz sobie, nie wiem, jedną planetę albo jedną planszę albo jedną misję i zobaczysz, czy to jest w ogóle dla ciebie, czy warto tą kasę wydawać. No po drugie ma coś, czego też praktycznie nie uświadczysz dzisiaj na innych sprzętach, to znaczy gry z jakimiś fizycznymi dodatkami. Czyli które coś jakoś tam poszerzają spektrum gry, prawda? Czyli na przykład kupujesz sobie, nie wiem, ten przysłowiowy Ring Fit Adventure, czyli gra fitness, która zawiera takie kółko, w które wkładasz Joy-Cona i to kółko rozciągasz, ściskasz albo nim ruszasz podczas jakichś ćwiczeń i przechodzisz grę jakby, nie wiem, gubiąc kilogramy w teorii. I to jest super pomysł, tylko żadna z tych pozostałych jakby firm nie zrobiła, ponieważ nie było dla niej to interesujące, Switch to po prostu zrobił. Tak samo jak niedawno wyszła gra, której mógł też to jest Mario Home Circuit, to się nazywa, dobrze mówię? Czyli gra, w której masz, kupujesz zdalnie sterowany przez grę samochód z kamerą i układasz takie plastikowe bramki w pokoju i potem widzisz jakby na ekranie swoje mieszkanie z dołożonymi elementami artificial reality w 3D i ścigasz się po takich torach wirtualnych, które sam stworzyłeś na podłodze. Więc też wydaje mi się, że są rzeczy, które... Czy też to słynne Nintendo Labo, które zasadniczo jest kilkanaście zestawów tekturowych elementów, które możesz sobie zmontować z nich jakiś dodatkowy interfejs do gry jakiejś specjalnej, czy nie wiem, wędka, kierownica i pedały do samochodu i tego typu rzeczy. Więc wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które jakoś tam poszerzają doświadczenia growe i niekoniecznie skupiają się na tym, żeby, nie wiem, mieć tego Fortnite'a czy tego inne popularne gry, tylko po prostu, żeby coś innego zrobić, co możesz, nie wiem, bawić się z takim przysłowiowym dzieckiem i coś innego zrobić, prawda? Więc wydaje mi się, że to nie chodzi, prawda, w tych grach o ilość klatek, o piękność grafiki, no bo ta jest ograniczona możliwościami platformy, tylko taki czysty fan.
No to na pewno, o ile oczywiście dziecko będzie zainteresowane składaniem wędki z tektury.
Ale oczywiście, to wiadomo, no, najlepiej przetestować to wcześniej, natomiast wiesz, na przykład ostatnio...
Nie, no, czyli inaczej, to tradycyjnie to jest mój pocisk w stronę Nintendo, że Nintendo jest jakby, wygląda jak dedykowane dla dzieci, ale tak naprawdę jest dla brodatych, zdziecinniałych 30-latków.
Oj, ale wiesz, tego nie przeskoczysz, no bo to wiesz, ci 30-latkowie mają kasę na tą konsolę.
Nie, no
konsolę,
ja wiem, tyle, że dzieci... O rany, zaplątałem się, ale niestety jest tak, że jak dziecko zobaczy prawdziwą konsolę, no to już nie będzie chciało wrócić do Switcha. I tyle. Mówię.
Ja tam szanuję marketing Nintendo, bo jednak są skuteczni. Ostatnio wyskoczyło nam demo tej gry Kirby.
No ale stary, ja też
szanuję. The Forgotten Land, zainstalowaliśmy Kirby'ego i przez pół godziny przeszliśmy tam tą jedną planszę i się bawiliśmy jak prosiaki i jednocześnie od razu wiem, że tę grę kiedyś kupię, bo i mają mnie, nie?
No gdybym
widział tę grę na półce w sklepie, to wiedział, co zakupia, gra o jakiejś kulce i nigdy jej nie kupię, ale weź mi pokaż albo po pierwsze taką grę na Steamie, a po drugie pokaż mi taką grę na Steamie, która ma wersję demo. No, to jest po prostu...
Ja rozumiem.
Okazuje, wiesz, i to jest piękne, że oni od 5 lat robią rzeczy, których inne platformy nie robią i jeszcze nikt nie zrozumiał, że te rzeczy działają. To jest dla mnie pewne nieustanne jakby pasmo oraz zdziwień, że tak powiem, że te inne platformy są tak jakby zamknięte w sobie.
No ale widzisz, no ja wcale nie twierdzę, że nie szanuję marketingu Nintendo. No ja szanuję marketing generalnie w Nintendo bardzo, ponieważ on znalazło swoją niszę, monetyzują ją bezwzględnie. No, tak samo jak szanowałem marketing, nie wiem, pobieraczka, czy tak samo jak szanuję marketing, nie wiem, Xboxa albo jakiejś tam innej firmy, nie? Nie, autentyk, bez kitu. No. Jasne, że kurde, wiesz, no, jako korporacja, jako firma działają w sposób godny podziwu. No. Ja chylę czoła. Czapki z głów, Nintendo, nie? Tyle, że no i przyjemność z grania niestety zerowa na tym dla mnie. Dlatego ja tak trochę tutaj hejtuję.
To jest, wydaje mi się, ocenne. Ale wydaje mi się, że to jest taki pomysł, jak kupić konsolę, żeby być może czasami zrobić coś, pograć wspólnie z dzieckiem, które niekoniecznie jeszcze ogarnie dużą grę, albo nie powinno w tę grę grać, a jednocześnie, nie wiem, mieć coś, co nie kosztuje tyle, co powiedzmy 2/3 normalnej dużej konsoli, umówmy się, prawda? Więc jest przenośne, więc deal, wydaje mi się, że deal nie jest taki zły.
Xbox Series X kosztuje taniej niż Switch, ale... Xbox Series S, przepraszam. Oczywiście no, Xbox Series S kosztuje mniej niż Switch i w dodatku, jeżeli popsuje ci się pad, to kupisz pad, a jeżeli popsuje ci się pad, no to kupisz sobie po prostu nowy pad za 50 euro, a jeżeli zaczną ci driftować w Switchu Lite, gdzie...
Kupujesz Joy-Con za 30 euro. Nie wiem, w czym problem.
No nie, bo masz Switcha, Lite i dużo ludzi kupuje Switcha Lite, bo jest tańszy. No i niestety jak jeden Joy-Con zacznie driftować, to cały Switch jest do dupy już w tym momencie.
Ej, no wiesz, no jak ktoś kupił telefon w, wiesz, popularnego, w popularnym telekomie za złotówkę, to nie się dziwi, że nie możesz zerwać umowy przed końcem, wiesz.
No ale, przed końcem nie, no, kontraktu. Ale przepraszam, kurde, no kupujesz tutaj, wiesz, no jakby... No wiesz, no to jest, uważam, że dość, dość ważne, nie? Chcesz zacząć grać, a dostajesz, kurde, zabawkę, która ci wytrzymuje pół roku, nie? Tym bardziej...
Wiesz, mówię, nie wiem, wiesz, nie wiem, wydaje mi się, że... Wiesz, wydaje mi się, ja bym powiedział tak, być może, no, znaczy ja nie, absolutnie nie staram się lekceważyć tego problemu, ale patrząc na to, ile ja i mój syn pociska na tych Joy-Conach w Minecrafta, albo ile ja pocisnąłem w Zeldę, czy w inne gry, które wymagają jednak trochę tam... maltretowanie tych Joy-Conów, to wydaje mi się, że to jest właśnie problem tych statystycznych, brodatych 30-latków, którzy cisną całymi dniami w jakąś indora i po prostu klikają te, wiesz, to wszystko, i albo w Hadesa, i potem dziwią się, że zamordowali konsolę, używając swoimi wielkimi, wiesz, dorosłymi łapskami za duże obciążenia, więc wydaje mi się, że problem jest jakby jest, ale no, mówię ci, mi się ta konsola jeszcze nie rozwaliła, więc strzelam, że to jest problem, ale no nie róbmy z niego jakby z jego widły, bo wydaje mi się, że...
Nie, no okej, okay, no się, jasne,
że,
nie?
Tylko... To nie jest tak, że wiesz, dotykasz się tej konsoli i nagle jeb, Joy-Cony driftują, nie? To nie jest tak. To nie jest konsola z bazaru, mimo wszystko.
Nie, no tak, tak, no sam kiedyś tam, wiesz, się jarałem, wiesz, moimi pierwszymi chwilami ze Switchem, że ten pierwszy, wiesz, ten dotyk, te wibracje haptyczne, no takie są premiumowe i fajne, nie? Tyle, że na dłuższą metę to niestety ten Switch tak, jakoś tak. No mówię, mi kompletnie nie siadł i jeżeli komukolwiek miałbym polecić, to jako tutaj no tradycyjnie, jeżeli koledzy twojego dziecka mają Switche i to jest kluczowe, to oczywiście, że kup Switcha i nawet się nie zastanawiaj, nie? Ale jeżeli nie masz w ogóle kolegów, to z daleka od Nintendo, bo już na pewno ich nie zdobędziesz. Nie, dobra, okej, okay, żart, dobra, okej, okay, nie ma. Whatever.
Zawsze możesz po prostu kupować figurki, przecież po co ci konsola?
No, prawda? Można figurki kupować pewnie.
Kupujesz wersję premium, stawiasz figurkę za szkłem, sprzedajesz grę i jesteś 200 do przodu.
Tak, figurki na pawlacz. Dobra, no więc to, chyba skończyliśmy temat Switcha i konsol.
Tak.
No to możemy...
Teraz cała na biało wjeżdża, tak. Ta najlepsza opcja.
Czyli cloud gaming, ponieważ moim zdaniem jest to najlepsza opcja, jeżeli ktoś chciałby zacząć grać w gry, ponieważ nie wymaga prawie zupełnie inwestycji. Można grać w topowe gry na tak naprawdę topowym hardware'ze, tyle że się go wynajmuje i jest to naprawdę tanie. Ja oczywiście tutaj chciałem skupić się na GeForce Now, którego jestem fanem, czy nawet fanboyem, ponieważ oczywiście granie w grze... Inaczej, przede wszystkim... Są różne oferty i tutaj należy zwrócić uwagę, ponieważ niektóre oferty, takie jak na przykład GeForce Now, czy Google Stadia, czy być może Amazon Luna, o którym muszę powiedzieć, że nic nie wiem.
Tego jeszcze nie ma w Polsce.
Tak, tak. No w każdym razie...
Może przejdźmy przez te najnowsze opcje, wiesz, bo wydaje mi się, że...
Nie, no ja chciałem...
Poczekaj, różnice między tak, poszczególnymi właśnie, opcjami.
Dlatego chciałem się skupić na GeForce Now i na Google Stadia, ponieważ... Płacisz na tych platformach za możliwość korzystania ze sprzętu, czyli gry są odpalane i tak naprawdę uruchamiane gdzieś tam na serwerze, czyli w chmurze, nawet nie wiesz, gdzie jest ten serwer. Natomiast do ciebie tylko jest transmitowane wideo, czyli streamowane, dlatego to się mówi też, że to streaming. No i w drugą stronę cały twój input, czyli to, co dotykasz na klawiaturze czy na padzie, idzie do tego serwera. Jeżeli masz bardzo szybkie łącze, a nie jesteś jakimś tam wytrawnym graczem sportowym w CS-a, gdzie te milisekundy naprawdę wiesz, mają takie niesamowite znaczenie, że nie jesteś w stanie wykręcić tam wyników, to w ogóle nie ma żadnego laga, nie ma żadnych tam opóźnień. One są naprawdę nieodczuwalne, jeżeli ma się szybki internet. Więc jeżeli ktoś ma szybki internet, a nie chce inwestować w sprzęt, bo na przykład również nie chce sobie grzać tą kartą tam od NVIDII, nie? Tą 3080, nie chcę grzać pokoju, nie? Na najwyższych obrotach, no to może sobie po prostu wykupić za 9 euro albo za 16 euro w miesiącu takie GeForce Now i ma się do dyspozycji możliwość zagrania w ponad 1000 gier na tej platformie, po prostu w streamingu, czyli mając cienkiego klienta, czyli niezależnie od tego, jaki masz komputer. Czy to jest tablet, czy to jest nawet komórka, chociaż granie na komórce dla mnie, wiesz, no to jest jakiś absurd i abominacja w gry takie stricte konsolowo-pecetowe, ponieważ na tym małym ekraniku nie będziesz w stanie niczego dostrzec. No ale okej, jeżeli ktoś jest fanem bądź ma sokoli wzrok, proszę bardzo, może również na telefonie. Ale mówię, można mieć dowolnie słabego peceta, można mieć Maca, jeżeli ktoś korzysta z komputerów Apple'a i uparł się, tak jak ja, że będzie z nich korzystał i nie będzie kupował peceta, bo interesują go kompletnie inne rzeczy, w sensie oczekuje od tego komputera zupełnie coś innego niż od pecetów, no to jakby granie w chmurze jest idealne. Z tym, że właśnie wracając do tej magicznej Nvidii i Stadii, trzeba kupić grę. Czyli trzeba kupić sobie grę albo na Steamie, albo na Epiku, albo w sklepie Google Stadia. I to jest akurat istotne, żeby zapamiętać sobie. No ale kupujesz grę w sklepie i dodatkowo za opłatą możesz grać na bardzo, bardzo, bardzo szybkim komputerze, który jakościowo na pewno przewyższa twój stary, jeżeli masz na przykład starego peceta. Także to jest idealne. No. Są również oferty. I tutaj chciałem powiedzieć, że mamy Game Pass plus xCloud, który xCloud jest ciągle w becie, więc ja go nie sprawdziłem, ponieważ pad od Xboxa nie działa na Macu, no ale mam nadzieję, że może od nowszego Xboxa pad zadziała, może wyjdzie xCloud z bety i będę mógł pograć sobie, ale to już nieistotne. W każdym razie również są gry z Game Passa. Razem z Game Passem Ultimate mamy również jakby dostęp do xClouda, można powiedzieć w cenie. No i gramy za darmo wtedy w gry, które są dostępne w Xbox Game Pass Ultimate, prawda? Więc to też jest jakby zaleta, że płacisz tam, nie wiem, 9 euro miesięcznie? Ile to wychodzi?
Wiesz co, w Polsce to jest 55 zł aktualnie. Mhm. W sensie Game Pass normalny kosztuje, oj, nie powiem naprawdę, 39 zł, czy...
No tak, Ultimate
nie chciałbym skłamać, ale generalnie Ultimate kosztuje trochę drożej i wtedy jest Ultimate jakby zawiera ten abonament, dostęp jakby do możliwości zainstalowania gry na konsoli i na PC-cie tak. Jednocześnie i zawiera właśnie tego darmowy, w cudzysłowie oczywiście darmowy, nie ma i za darmo, elo, dostęp do clouda, czyli wszystkie te gry, które są w abonamencie i chyba również te, które kupiliśmy, a nie ma jak w abonamencie, możemy sobie streamować tak. Na dowolnym tak. Urządzeniu, które ma apka Xboxa, czyli telefon z Androidem, niektóre telewizory chyba tam też mają, tablet, wiadomo, laptop, i co więcej na konsoli, to znaczy jeżeli mamy starego Xboxa One i chcielibyśmy pokazać najnowszą grę, to spokojnie możemy sobie na nim odpalić przez xClouda nowe gry, które już wychodziły bardzo albo w ogóle na tej starej konsoli i też nie jest to przeszkodą. Także wydaje mi się, że to super, super też ruch ze strony Microsoftu, że dał nowe życie jakby tym starym konsolom, na które nie było w sumie tak dużo gier, bo ta generacja była trochę jednak w stosunku do PlayStation 4 nie była zbyt powiedzmy...
Bogata.
Chciałbyś sukcesywna, ale to nieprawidłowe słowo.
Tak. Successfulna, żeby taką nowopolszczyzną.
Wymyślę na drugie, choć ty wymyślę jakieś słowo, muszę to przemyśleć. W każdym razie tak, są różne strategie cenowe, bo tak jak powiedziałeś, prawda? To znaczy mamy ten GeForce Now, który de facto jest po prostu takim PC-tem w chmurze, czyli są tam obecne gry z... Chyba nawet z GOGa są jakieś gry, nie jestem pewien. Znajdą.
Tak, jest dużo gier ze Steama, znaczy dużo gier. Trzeba sobie przede wszystkim inaczej. Wszystkich gier jest ponad 1000. Ewidentnie widać, że tak, są wszystkie gry Ubisoftu, można sobie zagrać, więc jeżeli na przykład ma się abonament Ubisoft Plus, który ja mam, to właściwie wszystkie gry Ubisoftu działają na GeForce Now. Tam za jakimiś... Chyba dwa tytuły nie działają, które są zbyt stare albo whatever, jakiś tam był problem.
Ale też ważna rzecz w tym miejscu, że jest wersja wyższa tego abonamentu Ubisoftu, która też daje ci dostęp do tych gier na Stadii bez dodatkowych opłat.
Tak jest, więc można, więc to już trzeba sobie po prostu przeklikać przez te cenniki i wybrać. No, ja akurat tutaj po prostu biorę, kupuję i się nie zastanawiam, bo te ceny są naprawdę niskie. No, to nie jest jakiś tam problem. Także w każdym bądź razie trzeba kupić sobie grę, mając GeForce Now, natomiast ta biblioteka gier, w które można sobie zagrać, no jest naprawdę duża i hej, no to jest, jeżeli o mnie chodzi, no jest rewelacyjne, szczególnie, że no te serwery Nvidia działają naprawdę świetnie. Jakościowo też żadnych problemów nie napotkałem poza wysypującym się The Division 2, ale też nie wiadomo, czy ja to widać, czy GeForce Now, czy Ubisoft, po prostu ta gra nagle zaczęła się crashować i tyle. Także mówię, no to biblioteka gier jest niesamowita, biblioteka gier na Stadii jest nieco mniejsza, chociaż też jest dużo tytułów, których na przykład też są gry z EA na Stadii.
Aha, tak, jest Ubisoft, jest trochę
tak. Tak. I jeszcze ewidentnie chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie widać, że ta współpraca pomiędzy GeForce Now a EA i Epiciem jest bardzo, tak się zacieśnia, ponieważ bardzo dużo gier, które jest na przykład darmowe na Epiku, jest dostępne do zagrania na platformie GeForce Now, także hej. Ewidentnie widać, że jeżeli jakaś gra pojawia się na Epiku, na przykład jako ekskluzyw, to raczej na pewno będzie działała na GeForce Now, także to tak, bardzo mi się podoba. Natomiast jeszcze chciałem tak wspomnieć, że jest jeszcze jedna usługa w chmurze, która jest rewelacyjna, ale niestety dostępna jest, nie jestem pewien, czy jest dostępna na PC-cie, czy na Macu, ponieważ tutaj nie mam pojęcia, natomiast jest dostępna na Sony, z tym, że nie jest, znaczy na PlayStation jest dostępna, z tym, że nie jest dostępna jeszcze w Polsce. W każdym razie chodzi mi o PS Now. I tutaj chciałem zachwycić się, bo jak hejtuję Sony, naprawdę, ta logika Sony, jeżeli chodzi o te konsole, no naprawdę mi się nie podoba i cały ten ekosystem jest taki trochę rybaczywy moim zdaniem, to ta usługa jest rewelacyjna, bo mamy dostęp do 700 gier, tam w abonamencie 10 euro, 12, whatever. W każdym razie mamy dostęp do 700 gier i zazwyczaj są to klasyki ze starszych generacji, czyli z PS2, z PS3. No i ta usługa działa rewelacyjnie, naprawdę. Więc jeżeli masz konsolę, bądź wybierzesz sobie PlayStation jako twoją jakby platformę do grania, to pamiętaj, że jeżeli nie mieszkasz w Polsce, to również masz usługę PlayStation Now, PS Now, która jest de facto graniem w chmurze i biblioteka gier jest rewelacyjna, ponieważ ograsz klasyki. Nikt cię nie zagnie już z żadnego klasyka na PlayStation, ponieważ zazwyczaj będzie on dostępny ze starszych, nawet jeżeli jest na starszą generację, nawet jeżeli wyszedł 20 lat wcześniej, on będzie dostępny na PlayStation Now, na PS Now. Także to jest rewelacyjna usługa i naprawdę mocno ją propsuję i zachęcam do sprawdzenia, jeżeli tylko ktoś ma taką możliwość. Autentyk. Świetna usługa.
Nie spodziewałem się tego, mówiąc szczerze, bo słyszałem dużo jakby hejtu na PS Now, ale główny był taki, że nie ma go w Polsce oficjalnie, aczkolwiek nie czytałem poradników, jak tam, którą ręką się trzeba za drugie ucha złapać, żeby to uruchomić jakoś tam na jakąś na jakieś konto z adresem na ambasadę za granicą.
Ale nie,
ale wiem, że tak. Nie, no, mam to na oku, bo tylko myślałem, żeby po prostu kupić chyba pada od PlayStation, bo żeby się nie męczyć to jednak do tej usługi, bo słyszałem, że kompatybilność jakby z padami od Xboxa chyba była średnia.
Wiesz co, być może, wiesz, no ja to grałem po prostu na PlayStation, nie? Na PlayStation 4 i no i jakościowo i repertuarowo, czyli jeżeli chodzi o bibliotekę tytułów, no to była rewelacja dla mnie, naprawdę.
No widzisz.
Czapki z głów, więc na pewno ten cloud gaming od Sony też jest fajny i też jest do sprawdzenia, bo ja przyznam szczerze, nie interesowałem się tym, czy jest możliwość po prostu odpalenia tego na PC, ponieważ być może jest. Nie chcę tutaj się jakby upierać. Także ja generalnie polecam granie w chmurze, ponieważ możemy zacząć grać właściwie Just Like Dead, kupując abonament GeForce Now, bądź inny, i nie wnikając, czy mamy starego PC-ta, czy starego laptopa, czy mamy może Maca, czy mamy iPada, czy mamy jakiegoś Chromebooka, cokolwiek. Dowolnie słaby, jakiś tam, oczywiście dowolnie słaby, mówię w cudzysłowie trochę, w sensie no, w granicach rozsądku, stary, nie? No wiadomo, że na 20-letnim sprzęcie to pewnie nie ruszy, no ale no bo pewnie YouTube nie ruszy na 20-letnim sprzęcie, prawda? No ale jeżeli jesteś w stanie na danej swojej platformie, nie wiem, jeżeli jest to laptop czy cokolwiek innego, nie? Tablet, używać używać Netflixa i chodzić na Netflix, to nie będzie problemu również z dowolną usługą chmurową, czyli na przykład GeForce Now. No, rewelacja, naprawdę. Ja od roku już gram, od ponad roku na GeForce Now tylko i wyłącznie. I szczerze ci powiem, nie wyobrażam sobie jakby grania na innej platformie, powrotu na konsolę. Na pewno nie chcę kupować peceta. Mam możliwość grania na Macu. W dodatku gram na moim starym kontrolerze z Xboxa One, czyli ten jedyny prawilny układ gałek. Kontroler ma ileś tam lat, cały czas działa, w odróżnieniu od tych kontrolerów, które nie działają, które tam się rozpadły po pół roku, nie? Bo to niestety te DualShocki od Sony, w moich rękach przynajmniej, no niestety padają. A ten stary patent Xboxa trzyma się i służy mi, podpięty do Maca. A gram naprawdę sporo na nim, także. No, tak w każdym razie ja polecam tę usługę, jeżeli mamy wybrać króla do zaczęcia, to jak zacząć grać, pozwala naprawdę liznąć tych gier, pozwala liznąć świat gier AAA z zajebistymi ustawieniami graficznymi, ponieważ możemy sobie włączyć tryb RTX, czyli ray tracing. Właściwie mamy dostęp do grania na tej platformie, znaczy nie na platformie, tylko na karcie tej NVIDII RTX 3080 i ten Elo.
Wiesz co, tak, to trzeba tylko pamiętać o tym, że każda z tych usług jest troszeczkę inna, prawda? Więc wydaje mi się, że jak będziemy zaczynać i chcemy tam, żeby się nie, że tak powiem, za przeproszeniem, wjebać, to trzeba też jakby przemyśleć jakby swoje opcje. To znaczy, trochę różnica jest jak między wypuszczalnią kaset, a kupieniem odtwarzacza, prawda? Więc po kolei, prawda? Czyli tak, Xbox Game Pass Ultimate, czyli opcja z tak zwanym xCloudem, to się już tak nie nazywa oficjalnie, ale użyjmy starej nazwy, de facto nie kupujesz gier, nie musisz kupować gier, masz streaming, płacisz abonament, bez tego nie zagrasz w chmurze, ale masz od razu, nie wiem, 200 gier, prawda?
No i załóżmy, tam są 150 tam jest w streamingu. Tak, tam są klasyki jednak, te Microsoftowe, czy te, które są przejęte przez Microsoft. Można zagrać w moje ukochane Fable 3, można zagrać w Fallouty te od Bethesdy, właściwie we wszystkie inne gry od Bethesdy też.
Tak.
Wszystkie eksy Microsoftu, Forza, Halo i tamte inne, więc...
Tak. Czyli masz tę opcję. Tak. Ale ważne ograniczenie, tak jak mówiliśmy, na Macach są problemy z padem.
Ale to nie jest być może problem tego, że w tej usłudze nie działa pad, ponieważ ludziom działa na Macu pad.
Nie, w tej usłudze działa tylko pad.
Tak, tak, to jest ważne, drugie punkty. Tak, ale to nie jest tak, że w tej usłudze nie działa pad, tylko ja mam pada z Xboxa One, w dodatku to jest pad jeszcze bez Bluetootha, więc on się paruje tylko i wyłącznie kablem. On świetnie działa, w całej masie innych usług mi działa, z tym, że na xCloudzie nie działa. Być może jeżeli kupiłbym pada od najnowszego Xboxa, to by działało bez problemu i raczej jestem pewien, że tak by było. Tyle, że mam taki setup jak mam i niespecjalnie chce mi się zmieniać. Ale na pewno jeżeli sobie kupię Xboxa, to przepnę tego pada.
Jasne, ale też ważne ograniczenie, jeszcze jedno, wiesz, bo to jest jakby kwestia pada, ale też ważne ograniczenie jest takie, że wydaje się, że w tej chwili jakby xCloud skupia się na grach w wersjach konsolowych, co też daje to możliwość, że możesz grać właśnie w stare gry, które były tylko na konsole i nie ma ich na PC-cie fix, nawet do zainstalowania w Game Passie, to, że w tej chwili, przynajmniej na razie, nie obsługuje klawiatury i myszy. Czyli nawet, jeżeli grasz popularną strzelankę sieciową, którą normalnie możesz zainstalować sobie na PC-cie i grać jak chcesz, to tam masz tylko pada i tego nie obejdziesz. To jest dosyć ważne, bo nie każdy chciałby tak zaczynać. Ale tak jest, prawda? Więc trzeba mieć to na uwadze, bo w tej chwili tak to po prostu wygląda. To znaczy, niezależnie od tego, na czym uruchomimy xClouda, to zawsze mam ograniczenie do pada. Wydaje mi się, że gama padów obsługiwanych jest szeroka, ale generalnie jest to kwestia, że nie ma po prostu klawiatury i myszy.
No to jest jakby pewien minus, chociaż jeżeli jesteś człowiekiem, który właśnie skończył grać w Candy Crush Saga i chciałby zagrać w Halo.
Nie, to wiadomo, nie, to... nie masz złych nawyków.
Tak, tak, to łatwiej zacząć, pada.
Tak, 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 tak. Ale to dobra, jest opcja druga, bo może nie idziemy GeForce Now. Tutaj z kolei masz taką sytuację, że musisz wydać pieniądze. No czekaj, nie musisz wydawać pieniędzy, bo GeForce Now jako takie jest darmowo dostępne również. To znaczy działa to w ten sposób, że jest ograniczenie do 1 godziny długości zgrania, potem musisz się przelogować i na nowo szukać ci wolnego komputera, a ponieważ nie mając abonamentu płatnego nie jesteś w tej priorytetowej kolejce, to często możesz dłuższą chwilę na ten komputer wolny poczekać. Po prostu odlicza ci tam, jakby ile jest osób w kolejce przed tobą.
Tak. O, i właśnie...
Czasami wystarczy sobie pójść zrobić kanapkę albo przycisk kole z lodówki, ale czasami no, jest to dłuższe czekanie, bo są momenty. Dawno nie grałem na tej darmowej wersji, ale no, bywały takie momenty, jak testowałem.
Tak, natomiast właśnie to, co warto powiedzieć o GeForce Now, że faktycznie, jeżeli macie dostęp do jakiejś gry free-to-play na Steamie, no to właściwie dodajecie do biblioteki sobie grę free-to-play, która jest możliwa do uruchomienia na GeForce Now, czyli na przykład może być to Warframe. No i odpalacie sobie GeForce Now w darmowej wersji i już gracie, elo, nie trzeba nic.
Dokładnie, kosztuje was tylko prąd i internet.
Tak, tak, także później, tak, później możecie się przemigrować na wersję GeForce Now za 9 euro, gdzie macie po prostu standardową tą standardową usługę, plus możecie dokupić sobie tę opcję premium, która kosztuje 16 i tam już jest czas trwania sesji nie 6, a 8 godzin. No i gracie na komputerze wyposażonym w tą najnowszą kartę graficzną od Nvidia, nie? Czyli RTX 3080. No i tutaj doświadczenia z gier są rewelacyjne. Nie?
Tak, dokładnie. I to też jakby, no, trzeba ważne, jest masa gier free-to-play. Nie wszystkie są jakimiś kasynami albo grami, które wymagają płacenia pieniędzy, żeby cokolwiek w nich zdziałać. Są całkiem fajne gry typu, nie wiem, Path of Exile albo właśnie Warframe.
Apex Legends, można pograć sobie w Fortnite. Hej, tego jest naprawdę... Znaczy,
aby wypróbować jest wystarczająco. Kupujemy, potem można zapłacić za tą droższą wersję. Wydaje mi się, że w Polsce to jest około 12 euro, równowartość 12 euro, ile pamiętam, żeby mieć tę, że tak powiem, te lepsze. Zwykle ma się też trochę mocniejsze maszyny w ramach tego spektrum, tak, tych kart graficznych, które tam obsługuje GeForce Now w tej wersji takiej nie premium. No i oczywiście krótszą kolejkę. Mhm. No i to, co mówiłeś na koniec, w Polsce to jest w tej chwili chyba 99 zł miesięcznie albo. Za opcję z kartami RTX 3080, czyli już ta opcja, która obsługuje najnowsze wszystkie bajery. Mhm. Między innymi właśnie ray tracing i ogólnie gra będzie chodziła wtedy na maksa. Nie na średnich detalach, tylko na absolutnie, absolutnie najwyższych. Oczywiście ograniczeniem będzie to, że to jest w dalszym ciągu stream tam 1080p na 1920x1080 i 60 klatek, natomiast w dalszym ciągu to będzie najlepsza możliwa wygląd tej gry w ramach tego okienka, przez którą będzie ją widzieli.
Tak, także no, mamy to. Tak. Natomiast Google Stadia różni się tym, że gry trzeba niestety kupić w sklepie Google Stadia, co jest moim zdaniem minusem, czyli tak. Różnica pomiędzy GeForce Now a Google Stadią w dużym skrócie jest taka, że na GeForce Now gramy w gry, które sobie kupimy na Steamie bądź w sklepie Epica, natomiast tutaj niestety, jeżeli chcemy sobie pograć w takie, nie wiem, Sekiro, no to już musimy kupić w sklepie Stadii, co moim zdaniem, tak, jeżeli kiedykolwiek oni na przykład tą usługę wyłączą, bądź jeżeli w jakiś sposób Google postanowi zaorać tę usługę, a Google lubi czasami orać usługi swoje. Pamiętamy Orkut i inne tam takie podejścia do sieci społecznościowych na przykład.
Google Plus.
No, chociażby Google Plus. No, to, to mamy problem, no bo mamy grę kupioną i ona wam przepadnie. Nie? Więc to jest jakby ten minus. Natomiast nawet jeżeli GeForce Now padnie, nawet jeżeli cokolwiek stanie się złego, no to i tak mamy gry w swojej bibliotece już kupione na Steamie bądź na Epiku i wtedy idziemy do sklepu, kupujemy peceta, albo po prostu możemy stwierdzić też, że tak granie na GeForce Now nam siadło, że teraz idziemy do sklepu, kupujemy peceta za 30 tysięcy złotych, czy nie, 10 tysięcy euro, takiego naprawdę wypasionego i... No i gramy już naprawdę jak królowie, nie? Na najwyższych detalach zawsze i wszędzie. Także no, jeżeli ktoś chce zacząć, to uważam, że GeForce Now jest najlepszym starterem.
A tak, potem można właśnie, tak mówiłeś, gry z GeForce'a są jakby, no, to są po prostu normalne gry PC-owe, tak? Czyli jeżeli mieliście kiedyś jakieś gry, możecie sobie pewnie, że to nie są jakieś absolutnie stare gry, możecie pewnie sobie przez GeForce Now uruchomić, a jednocześnie jeżeli kupicie jakieś gry, to jeżeli kiedyś przejdziecie na, kupicie, pomyślicie sobie, a fajnie się gra, ale jednak chciałbym większy monitor i większą rozdzielczość i na przykład mieć trochę tych lampek kolorowych na biurku, no to prawda, możecie sobie te gry w dalszym ciągu uruchomić, nie tracicie tych gier, ale rzeczywiście inwestycja w Stadię jest niestety no, trochę takim wrzucaniem, kupowaniem, prawda, trochę takim skokiem na głęboko, skokiem na nieznanej wody, bo nie wiadomo, ile ta usługa jeszcze będzie działać, ale jednocześnie wydaje mi się, że ta paradoksalnie ta zaleta jest, wada jest jednocześnie zaletą dla niektórych, dlatego że załóżmy, że jesteś taką osobą, która ogólnie nie gra w gry, uważa je za, nie wiem, gorszą formę rozrywki, ale spodobał jej się ten cyberpunk. Taka fajna gra i chciałaby w nią pograć i nie wiem, ma perspektywę spędzenia, nie wiem, 300 godzin w Night City, chodzeniem po tym mieście i rozwiązywaniem jakby zagadek, questów i strzelaniem do mafiozów, to jednak to są te prawda, miesiące gry, za które nie będziesz musiał płacić za GeForce Now, żeby sobie komfortowo pograć, bo Stadia dla gier kupionych jest darmowa.
A, no to w ogóle no, jakby temat też
się trochę za każdego, nie? Jeżeli masz no jedną grę, to możesz, kupujesz grę i grasz w nią nieskończoność, dopóki nie wyłączą światła. A na PC-cie niestety, znaczy na PC-cie, no tym tak zwanym PC-cie w chmurze typu GeForce Now możesz sobie po prostu zainwestować i, no, i masz, zawsze możesz sobie kupić tego przysłowiowego gamingowego laptopa i sobie te gry odpalić.
Dokładnie tak. A jeszcze tak tyłem przypomnienia, przypominam, że jeżeli masz PlayStation, to możesz sobie pograć na usłudze PS Now, która jest... Jeżeli chodzi o klasyczne gry, no to i chcesz sobie, nie wiem, nadrobić te 20 lat zgubione, chcesz nadrobić sobie te zgubione, stracone 20 lat gamingu, to jest to usługa, to jest to właściwa usługa dla ciebie.
No właśnie, to jak to jest? Czy normalnie w każdym PlayStation od, nie wiem, tam trójki jest po prostu klient PS Now, czy no, trzeba to jednak na PC odpalać?
Nie no, jak mówię, nie sprawdziłem, czy klient PS Now jest na PC, ponieważ szczerze mówiąc nie interesowało mnie to. Więc nie sprawdziłem.
Nie, jest. Jak... Ja słyszałem, że jest, okay, tylko no trzeba to... mieć działającego pada, natomiast no nie w każdym kraju on działa.
No okej, okay, no to już, okay, świetnie. No
strzelam,
to...
że jakbyś zaczął grać z Polski, to mógłby, twoje doświadczenie pewnie mogło być słabe, gdyby na przykład najbliższy serwer był, nie wiem, w Wielkiej Brytanii,
no,
kto to wie.
Tak, rozumiem. No w każdym razie to, co chcę powiedzieć, jeżeli masz PlayStation 4 na przykład, bądź PlayStation 5, to na pewno ta usługa PS Now będzie działać. I mówię, no jeżeli... ktoś jest fanem gier konsolowych, chciałby nadrobić wszystkie klasyki konsolowe, takie te klasyki, które są klasyczne, no to oferta GeForce, oferta PS Now jest naprawdę niezła. I mówię to jako fanboy GeForce Now. To warto o tym pamiętać, że jeżeli już mamy Sony, to dlaczego nie skorzystać z tej usługi?
Dokładnie. Czyli co, myślisz, ja myślę, że takich, co polecić początkującym graczom, którzy nie wiedzą, co zrobić. Ja myślę, że warto po prostu sprawdzić na własne oczy, bo gdyby taki to jest, takim Majkiem mu nie gadali, to jednak jakby organoleptycznie lepiej sobie to sprawdzić. Czyli co, no, wybieramy którąś z usług chmurowych, którym jest nam po drodze, sprawdzamy, które gry nas interesują i potem dopiero podejmujemy decyzję, czy i w ogóle w jaką platformę zainwestować docelowo.
No to ja już
czy to
mówię.
Czy to będzie wygodniejszy laptop, czy po prostu na przykład, nie wiem, coś, co możemy podłączyć sobie jako klienta GeForce Now do telewizora.
No chociażby. Chociaż ja polecam na skok na głęboką wodę za cenę 9 euro plus 15 euro? No, 25 euro. Za 25 euro, czyli koszty, nie wiem, naprawdę słabej whisky. Możemy kupić sobie abonament Ubisoft Plus za 15 euro plus GeForce Now za 9,90 na jeden miesiąc i mamy jeden miesiąc na sprawdzenie wszystkich gier Ubisoftu, czyli mamy tam The Crew, która jest samochodówką, mamy sobie Assassin's Creed, mamy sobie Watch Dogs, mamy sobie całą serię strategii Anno i tam jakiś numerek, czyli takie gry strategiczne, mamy wszystkie pozostałe Far Cry, strzelanki, wiadomo. Możemy sobie sprawdzić całą masę gier od Ubisoftu na GeForce Now. I jeżeli po miesiącu nam się spodoba, no to już możemy albo zostać na GeForce Now i po prostu kupować inne gry, albo stwierdzić, że chcemy grać te gry, naprawdę fajnie nam siadło granie i idziemy w konsolę i kupujemy albo Xbox, albo PlayStation i siadamy na kanapie i gramy w te gry z padem, albo kupujemy peceta i gramy sobie albo na padzie, albo na klawiaturze już przed pecetem w najlepszej możliwej jakości, jeżeli oczywiście mamy kasę na sprzęt, nie? Także uważam, że chyba to jest takie najprzystępniejsze. Mamy 25 euro i cały miesiąc grania w ponad 100 fajnych gier. Minusem oczywiście jest to, tak, że gramy tylko w gry Ubisoftu, no ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest zielony, to gry Ubisoftu są najlepsze, bo są bardzo przyjazne, mają bardzo przystępne jakby wybór poziomu trudności. One generalnie są w ogóle bardzo przyjazne, a jeżeli w dodatku jesteśmy osobą, która lekko tam nie dosłyszy, lekko nie dowidzi, jesteśmy w jakiś sposób tam troszkę ograniczeni, że tak powiem, przez nasz ludzki hardware, no to one są gry Ubisoftu są najprzyjaźniejsze właśnie dla osobom z jakimiś tam lekkimi niepełnosprawnościami, bo opcji dostosowania interfejsu bądź pada, bądź ogólnie opcji dostosowania gry pod siebie mamy naprawdę dużo, więc na pewno się nie zniechęcimy.
Tak, a to jest dobry pomysł, ale nawet lepszy. Na zasadzie kawa nie wyklucza herbaty. W tym samym miesiącu możecie wykupić za 4 zł miesiąc Game Passa Ultimate. Wydaje mi się, że za włączenie odnowienia tego abonamentu za miesiąc dostajecie jeszcze 2 miesiące. Przynajmniej ten pierwszy raz, kiedy robicie to po raz pierwszy na swoim koncie Microsoft. Więc macie 3 miesiące grania we wszystkie możliwe gry dostępne w Game Passie. A tam jest całkiem sporo gier i to, co trzeba zauważyć, też jest tam trochę eksów tak zwanych, bym powiedział, dlatego że część gier nie ma z mocy, jakby mocą ich wydawców decyzji typu na przykład gry Bethesdy, czyli na przykład nie wiem, Doom albo seria Fallout, nie ma dostępnych w GeForce Now, są dostępne w tej chwili chmurowo właśnie w Game Passie i możecie pobrać tą drugą połowę tego rynku tak naprawdę, bo wiadomo, że tam nie będzie tam wtedy jeszcze części gier dostępnych tylko na Steamie albo tylko na PlayStation, ale no taki przekrój rynku głównych typów gier i rodzajów rozgrywki absolutnie zaliczycie i będzie tam wiele tych wiodących tytułów na rynku.
Albo na przykład, jeżeli jesteście, nie wiem, mężem i macie jakąś taką żonę, która was dołuje i nie wiadomo co robi, to zawsze możecie powiedzieć, że hej, oferta Game Pass od Xboxa jest dla dziecka, i faktycznie tam jest dużo gier dla dzieci. Moim zdaniem jest, jeżeli myślimy o na przykład podzieleniu się tym graniem z dzieckiem, to Game Pass zdecydowanie wygrywa z GeForce Now, a przy okazji można sobie po nocach, jak wasza groźna żona pójdzie spać, no to już sobie pociorać, kurde, w Halo Infinite.
Co więcej, trzeba pamiętać, że co jest też fajne w Game Passie, nie żebym jakoś Game Passa reklamował, ale tak, żeby mieć wszystkie opcje na talerzu, pamiętać o tym, że jest takie coś jak abonament, tylko już bez chmury już, EA Play i część gier z EA Play dostępne jest absolutnie również w Game Passie Ultimate i to jest też fajna opcja, to znaczy kupując Game Passa nawet zwykłego, mamy dostęp do gier z EA Play. EA Play ma dwa rodzaje abonamentu, EA Play i EA Play Pro, w którym są jakby gry na premierę dostępne często, albo są te najbardziej gorące, najnowsze gry. Natomiast przekrój ich biblioteki Electronic Arts jest dostępny w EA Play i wiele z tych gier, tych największych, z tego co zauważyłem, jest dostępnych również w streamingu. Więc na przykład macie do wyboru na przykład dwie całkiem fajne gry, które grać można tylko w dwie osoby. Więc jeżeli macie na przykład, nie wiem, dwa pady, a wasza partnerka bądź partner nie uważa, że gry są tylko dla debili albo dla no-life'ów, to możecie przedstawiać sobie taką grę jak na przykład It Takes Two, wydaje mi się, że to jest gra roku zeszłego roku, jeżeli pamiętam, albo dużo starszą, ale też całkiem fajnie wyglądającą grę A Way Out. To są zasadniczo gry, które gra się wyłącznie w dwuosobowej kooperacji na jednym ekranie. jedna jest ta ucieczka z więzienia, ta druga, a ta pierwsza jest to jakiejś takiej współpracy dwóch, dwojga, że tak powiem, partnerów. Tu zupełnie różne settingi, zupełnie różne realia, ale jakby wspólne jest to, że jest to gra wyłącznie dla dwóch osób, nie dla jednej. I naprawdę można się świetnie bawić. Jest też gra też od EA, jakoś tak oni chyba lubią takie typy. Nazywa się Unravel 2. To są z kolei prościutka gra, gra się takimi dwoma pacynkami z wełny połączonymi, które też muszą współpracować, żeby pokonać przeszkody takie czysto fizyczne. Wydaje mi się, że też fajny sposób, żeby, nie wiem, trochę się lepiej poznać albo spędzić wspólnie czas i po prostu się powygłupiać. Nic specjalnego, nic bardzo intelektualnego, ale tak po prostu, żeby zobaczyć, czy gra nie w ogóle podchodzi i być może w towarzystwie, a nie tylko siedząc zgarbionym na kanapie.
Akurat ten Unravel jest grą, która jest fajna. Ja chciałem ją polecić. Bardzo fajna platforma.
Jedynka jest fajna, a dwójka jest jeszcze fajniejsza. Można grać dwie osoby.
Ale fajna historia jest. Taka, no, fajna jest historia.
Tak. Może też z dzieckiem, chociaż sterowanie trzeba się do niego przyzwyczaić, bo wymaga trochę celowania, huśtania się, takiej fizyki, ale do dorosłego do ogarnięcia w 30 sekund.
Tak. A poza tym, jeżeli chce się zagrać w grę o Sackboyu bez Sackboya, czyli jeżeli estetyka Sackboya komuś nie odpowiada, to akurat Unravel jest rewelacyjne, bo właśnie też się gra takim wełnianym ludzikiem, który jest naprawdę fajny. Sympatyczny i ładnie wyglądający. I sympatyczniejszy.
Tak.
Tak. Dobra, nieważne. Dobra, bo już hejtuję.
Słuchaj, a teraz wiesz co? Będzie nieoczekiwana dygresja.
Wow.
Pewnie się nie spodziewałeś tego. W ogóle to słuchajcie, walcie te wszystkie gigaherce i te wszystkie usługi i te wszystkie piękne gry bez duszy. Idźcie sobie na stronę mateuszskutnik.com, chyba tak się nazywa, i zagrajcie sobie, kupcie najlepiej, bo to można kupić teraz za jakieś psie pieniądze, serię Submachine i zagrajcie w nią. Z historia wam kapcie spadną, a spędzicie nad tymi grami na klikaniu w szukaniu pikseli w godziny. Ta gra w tej chwili jest trochę trudno dostępna, bo wydaje mi się, że już nie działa ją wersje sieciowe.
Flashowe nie działa.
Ponieważ flash został wyłączony. Ale jeżeli zainstalujecie tą, to się nazywa chyba Supernova, jest taki alternatywny jakby community wersja flasha, którą można zainstalować zamiast flasha, żeby te gry znowu zaczęły działać. Ale na pewno można ją po prostu kupić za $10. Wszystkie części i je dostać w wersji EXE i wtedy one się odpalą bez problemu w wersji jakby high quality z lepszymi teksturami i przejść sobie całą tę historię. To jest grubsza historia gościa uwięzionego w alternatywnym wymiarze, którego my gonimy, jakby tą historię trochę jakby tak jego śladami idąc przeżywamy w każdej części. Super takie logiczne zagadki, fabuła, komiksowa grafika z taki historia podana przez notatki znajdowane albo jakieś dokumenty w komputerach i różne takie jakby środowiskowe opowiadanie historii. I co więcej, dzisiaj już nie musicie czekać, tak jak ja kiedyś, że co rok, co półtora roku wychodzi nowa część, tylko seria się skończyła, jest 10 części i można sobie ją ograć bez stresu w swoim tempie. Zaczyna się od kupie klikanki, a kończy się naprawdę na rozbudowanej, fajnej grafice i historii.
Też chciałem polecić, ponieważ uwielbiam styl graficzny Mariusza Skutnika. Naprawdę fajny.
Skończyłeś może? Grałeś 10. część?
Nie grałem, skończyłem na 5, jak była tylko 5. A potem już mi się nie chciało.
Cholercie, a powiem ci, spróbuj, bo naprawdę od 6 się robi już naprawdę next gen.
Ja wiem, wierzę, ale nie. To ja sobie zostanę przy moich Ubi grach. Natomiast tak, oczywiście, że mogę polecić generalnie.
W ogóle facet jest fajny, bo robi komiksy, gry, ale to była tak, dla mnie tak najbardziej ikoniczna seria, którą stworzył ever.
No, Submachine, tak, tam była jeszcze ta o wojnie i ona bardzo mi się podobała też, nie pamiętam już nazwy.
Chyba
dwie części wyszły, albo trzy.
Ze trzy. Tak, na końcu były zombie naziści byli?
Tak, dokładnie.
Oczywiście. Nie pamiętam. Jeszcze był taki horror w ciągu dnia. Taki trochę. Daimler Town. O.
Było, tak.
To już tak z głębokiego, no, że tak powiem, kontenera. No, także można różnie się bawić. Trochę dzisiaj to jest utrudnione, bo te wszystkie gry z Flashowe poszły do śmieci z racji śmierci Flasha, ale akurat to jest taka sytuacja, że można je sobie kupić, wesprzeć twórcę i dostać je w bardzo wygodnej wersji, która działa do dzisiaj bez problemu.
Tak. A poza tym jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli na przykład ktoś jest wielkim fanem Apple'a, tak jak ja, to ma Apple Arcade i może sobie kupić Apple TV bądź po prostu kupić sobie abonament Apple Arcade za 4,99. No i tam jest ponad 100 gier, głównie dla dzieci, ale to też jest fajne, bo młody też widzę, że u mnie też gra, a te gry nie są jakieś takie specjalnie głupie. Nie? W każdym razie z Apple TV abonamentem, gdzie można sobie również obejrzeć jakieś tam seriale, filmy, jakieś tam pierdolamenty. Również można sobie pograć w ponad 100 gier. Jest nawet ta gra od Hello Games. Nazwa wyleciała mi z głowy, wszyscy wiemy, o co chodzi. Znaczy, no, jak wy chcecie zacząć...
No Man's Sky.
Nie, to jest ta gra taka, co robiły dwie osoby tylko z tego teamu i to jest taka bardzo indie i taka przygodóweczka mała. Ale w tej chwili zapomniałem nazwy. Last Campfire chyba.
Chyba, może, nie słyszałem tej grze, ale w sensie słyszałem o grze, ale nie słyszałem, że to goście z Hello Games.
W dwie osoby wyklikały. Chyba The Last Campfire. Hmm. Dobra, nieważne, w każdym razie też można grać sobie. Poza tym bardzo dużo gier, które są dostępne na konsolach i na PC-cie również mają swoje wersje na iOS-a, czy tam teraz iPadOS-a. I one są generalnie w bardzo fajnych cenach. Tak mi się skojarzyło z tymi grami z Kutnika, ponieważ ja jestem wielkim fanem gier od Amanita Design, czyli naszych braci zza czeskiej granicy, czyli moja ulubiona gra od nich, czyli Machinarium. Można kupić za 2 euro sobie na iPadzie. To jest taka przygodówka, gdzie spokojnie można pograć sobie na iPadzie. Na iPadzie świetnie chodzi Slay the Spire, czyli taka karcianka. Na PC-cie kosztuje 25 euro, jeżeli nie ma promocji. Na Apple'u w sklepie Apple'a kosztuje 9,90. Także też warto, jeżeli ktoś ma iPada, chce zacząć grać w naprawdę fajne gry, które są topowe również na PC-cie, no bo Slay the Spire to jest naprawdę bardzo fajna gra. Taki deck builder, karcianka deck builder, turowa. No, fajna, wciągająca. To też może po prostu zacząć grać na tym sprzęcie, który ma.
Absolutnie. To wydaje mi się, że ta Amanita Design to jest świetne polecenie dla kogoś, kto w ogóle chciałby coś sobie tak po prostu rozprostować zwoje mózgowe po ciężkim dniu w fabryce, ponieważ to jest taki trochę jakby Skutnik z wersji czeskiej. Bardzo, bardzo fajny team i zaczynają od takich prościutkich point and click przygodówek, zresztą dostępnych w tej chwili w dużej części za darmo. Na przykład seria Samorost na Gogu. I to gra zadziała na każdym możliwym komputerze, wydaje mi się, który pociągnie klienta Gog Galaxy. Więc warto sobie zobaczyć. Pierwsza część chyba i druga jest dostępne. Wydaje mi się, że pierwsza jest za darmo, druga chyba jest jakiejś absolutnej stałej promocji, jakiś minus 80% czy coś w tym stylu, a trzecia kosztuje też grosze. I właśnie Machinarium, no super, super gry, takie miksy malowanej grafiki albo zdjęć i komiksowej grafiki i cyfrowej, także takie proste, można też dzieckiem pograć, szukając właśnie dziwnych rozwiązań, jakichś nietypowych problemów, typu tam, prawda, tak jak to z przygodówek, takich w starym stylu.
No tak, potem rozwiązywanie zagadek też jest fajne. Nie no, generalnie można polecić, no tak mówię, taka dygresja też, bo skojarzyło mi się ze Skutnikiem, a to tak.
Dokładnie.
Klimatycznie podobne.
Dokładnie tak, ale byłeś blisko, bo kiedyś powiem ci, że chyba Amanitę poznałem właśnie dzięki temu, że Skutnik kiedyś polecał. Także no widzisz.
No to ja całkowicie niezależnie, ale tak, no generalnie. Dobra, to co? Wydaje mi się, że możemy wszystkich zachęcić do grania. No i co? Kończymy odcinek.
Wiadomo, że i tak nikt tego nie wysłucha, w sensie takim, że każdy powie, a tak, jasne, idę obejrzeć 55. sezon Mody na sukces. Czy to nie, ten serial już nie żyje, prawda? Już przestaje go kręcić.
Nie mam pojęcia.
Już wszyscy aktorzy zmarli ze starości, więc już nie mogli go kontynuować.
Ale
no,
tak,
także no. Polecamy, słuchajcie, polecamy jakby sam formę rozrywki, wbrew pozorom gry to nie są tylko głupie klikanki albo gry takie, które trzeba wymagają 500 lat, żeby 500 tysięcy godzin, żeby uzyskać jakby zrozumieć mechanikę, jak to niektóre gry o orkach, więc naprawdę warto spróbować i dać sobie szansę na przeżycie fajnych historii, bo naprawdę muszę powiedzieć, że są takie gry, gdzie naprawdę można przeżyć niesamowite historie. Może nie jest to jakość scenopisu jak w niektórych serialach, ale też czasami ta historia wydaje się bliższa, bo bierzemy w niej udział, więc warto dać sobie przynajmniej szansę i podejść do tego z otwartą głową, najwyżej się nie spodoba.
Tak, a poza tym też jeszcze, nawet jeżeli nie spodobać się gra, to być może spodobać się świat w danej grze i spodobać się eksploracja danego świata i odkrywanie wszystkich jego tajemnic. Dlatego tak się upieram na to UbiPlus i zaczęcie. Jeżeli jesteś dorosłą osobą, nigdy nie grałaś w gry, to ja bym ci na głęboką wodę wrzucił Assassin's Creed Odyssey. Rewelacja.
W takiej innej grze możesz pobiegać po starożytnej Grecji i pokuśtać się na kamiennych penisach.
No tak, no też prawda. To w żadnej innej tego nie zrobisz. A potem gra jest śliczna. Powrót do baśniowego świata, który znamy z mitologii greckiej, z czasów szkolnych. Nie, gra jest fajna. I fabuła jest fajna, i wszystko jest fajne, i taka jeszcze puszcza oko do dorosłego widza. Nie. Moim zdaniem, jeżeli nie grało się wcześniej w żadne gry, to można spróbować od tej. I na pewno się wtedy zakochasz w grach w ogóle.
O. Dokładnie, dokładnie. A jeżeli macie więcej pytań, lub też na tle chaotycznie tłumaczyliśmy, że nic tego nie zrozumieliście, zapraszamy na nasze Discordy, aby chętnie wyjaśnimy, na pewno koledzy też chętnie pomogą i wydaje mi się, że z chęcią powitamy nowych adeptów, że tak powiem, zapomnianej sztuki grania po 30.
Tak, dokładnie. Zatem zachęcamy.
Nawet jak nie macie 30, też możecie wpaść, także wiecie, nie jesteśmy jakimiś ageistami.
Tak, tak, albo jak macie więcej niż 30, to też możecie wpaść i też znajdziecie bardzo fajne środowisko. Znaczy, takie przyjazne. Tak, tak, bardzo przyjazne. No w każdym bądź razie teraz podamy wam linki do Discordów, a więc nasz główny Discord, Discord podcastu giereczkowego, to uwaga, podaję adres www.giereczkowo.pl/discord. No i tam będzie link do naszego Discorda, na którym jesteśmy my, czyli jest MikeMob, jestem ja, jest cała masa innych graczy bądź ważnych postaci z polskiego świata giereczkowego. Również są inni podcasterzy, którzy wam zaoferują swoje podcasty do posłuchania bądź swoje materiały. No w każdym razie dużo jest różnego rodzaju twórców u nas. Bardzo fajna społeczność. Podobno toksyczna, chociaż ja tego nie widzę. Dobrze.
Wbrew pozorom nie gadamy tylko o grach, więc nawet jak nie macie nic do powiedzenia na temat gier, też możecie wpaść. Tak,
dokładnie. Gadamy o wszystkim. Od programowania przez, nie wiem, rynki finansowe do tworzenia muzyki, ponieważ mamy również dział dla ludzi, którzy tworzą muzykę. No, whatever. O wszystkim gadamy. O autach, o pieniądzach, o kuchni, o głupotach. Dobra, nieważne. W każdym razie zapraszamy. www.giereczkowo.pl/discord i to jest nasz Discord, ale mamy dwa zaprzyjaźnione Discordy. I pierwszy to Discord społeczności WGW, czyli Weterani Gier Wideo, czyli www.weteranigierwideo.pl
lub Discord weteranigierwideo.pl chyba również, tak?
No być może. No w każdym razie społeczność, na której z kolei mnie nie ma, ale musi być jakaś społeczność, na której mnie nie ma, także polecam. Ale za to jest MikeMob i cała masa innych graczy po 30.
Jestem. Zapraszamy, jeżeli czujecie się zmęczeni życiem, nie macie ochoty na granie, chcecie po prostu z kimś pogadać po 22 o tym, że nie macie czasu na granie, to również zapraszamy, wbijajcie.
Tak. I jest jeszcze trzeci zaprzyjaźniony Discord, czyli Discord kanału YouTube'owego Gratchwatch, na którym nasz podcast ma swój własny, unikalny pokój, dopóki Battle go nie skasuje. W każdym razie zapraszamy również na tego Discorda. Tam właściwie głównie rozmawia się o grach i toczy różnego rodzaju gównoburze, a gdzie gównoburze, to i członkowie naszego Discorda są tam aktywni, więc hej. W każdym razie adres to ps5.rip/... Oj, przepraszam, odwrotnie! ps5/rip, tak, dokładnie.
Nie, zjebałeś. Zjebałem. Dobrze mówiłeś.
ps5/rip/discord. Znaczy nie, slash, o Jezus, już ta pora. Wiecie, że jest... U mnie jest pierwsza 27.
Liczymy.
Dobra, nieważne, jeszcze raz podam. ps5.rip/discord.
Jest, mamy to.
Tak jest. Także też zapraszamy na tego Discorda. Bardzo fajna społeczność.
Zaprosilibyśmy was jeszcze na jednego Discorda, ale nie znamy niestety adresu.
No tak, tak, nie znamy adresu. Poza tym ludzie naszego Discorda z kolei tam są bardzo źle widziani, bo
nie wiem. Because of reasons, nie wiem, właściwie nie wiem dlaczego, ale nie pastwmy się tym tematem.
Tak, nieważne, no w każdym razie...
Pozdrow dla kumaty.
Tak, tak, no w każdym bądź razie, jeżeli wam się podobał ten odcinek podcastu, to również się zareklamujemy, że, znaczy nie zareklamujemy się, tylko poprosimy was, żebyście nas... wysłali ten odcinek swoim znajomym, dali nam followka na Spotify'u, czy na Apple Podcast, czy na dowolnej platformie, na jakiej tam nas słuchacie. Na pewno nam to pomoże, jeżeli zareklamujecie nasz podcast znajomym. Będziemy bardzo, bardzo wdzięczni i tyle. No.
Co więcej, jeżeli to jest pierwszy odcinek, którego słuchacie, to też zapraszamy do posłuchania innych odcinków. Myślę, że temat bądź tam krótki opis powie wam wszystko, co potrzebujecie, aby zastanowić się, czy to jest odcinek dla was. Zwykle jakby staramy się skupić na jakimś temacie niż na takich tematach bardziej tutorialowych, więc zapraszamy serdecznie. Również do nawrócenia na Discordzie, że jesteśmy beznadziejni i się nie znamy.
Tak, dokładnie. My jesteśmy otwarci na wszelką krytykę. Dobra, no w każdym razie podsumowując, jeszcze podamy nasze social media. A więc tak, Mike, jakie są twoje social media? Social media.
Ja również pod moim nickiem Mike Mob na Twitterze zapraszam. Jestem tam obecny.
Tak, a ja jestem Toy Black Hat, czyli TBH. czyli twitter.com/toyblackhat i zapraszam na
twitter.com. To jakaś włoska wersja Twittera.
Nie, no hiszpańska, już się przyzwyczaiłem, bo ci dużo gadałem. To punto mi już wlazło i dlatego ciężko mi szło podawanie adresów e-mail. A czy podawanie adresów, kurde, po prostu.
Polecam. Jest tam również grupa skupionych, powiązanych ludzi, którzy lubią dolewać benzyny do ognia, także jest bywa ciekawie.
Tak, dobra.
Followujcie Toja.
Okej, kochani, skończmy ten kabaret. Bardzo było fajnie. Dzięki Mike za odcinek, dzięki za rozmowę. Bardzo fajnie. No i co? Buziaczki wszystkim.
Do zobaczenia w sieci.
Pa, pa.